Zanim rozpoczniemy 34. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie, zaproszę na salę najmłodszych obywateli miasta z przedszkola numer 1. Proszę bardzo, wraz z wychowawcami. Nie. Dziękujemy bardzo pani dyrektor, dziękujemy wam także nasi najmłodsi obywatele miasta. Życzymy sukcesów, radę, gości, zachęcam do wsparcia tej inicjatywy. Jednym choćby SMS-em. Może być z komórek służbowych. Dobrze. Szanowni Państwo, rozpocznę teraz 34. sesję Rady Miejskiej. Przejdziemy do punktu pierwszego. Sprawy regulaminowe, ale przed tym przywitam wszystkich gości, tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Miło nam Państwa gościć w trakcie naszych obrad. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania decyzji. Punkt drugi. Podpunkt drugi punktu pierwszego, przyjęcie protokołu z 32 sesji. Czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do protokołu? Nie widzę. Poddaję przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Miejskiej pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego, zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Do Prezydium Rady wnioski komisji nie wpłynęły. Żaden z przewodniczących także takich wniosków nie zgłasza. Szanowni Państwo, chciałbym także uprzedzić, że na wniosek Pana Burmistrza w trakcie realizacji porządku obrad w stosownym czasie poproszę o jego zmianę. W stosownym czasie ze względu na niedookreślony jeszcze w tej chwili precyzyjnie czas zaszczycenia nas swoją obecnością przez prezesa, wiceprezesa i dyrektora Kostrzyńskiej Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I w tym zakresie chciałbym zaproponować Wysokiej Radzie zmianę porządku obrad polegającą na umieszczeniu punktu o przedstawieniu informacji przez pana prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana Artura Malca, jego zastępcę i dyrektora. Słucham? To jest, Szanowni Państwo, w dalszej kolejności obrad. W tej chwili nie będę jeszcze dookreślał, w którym punkcie Pan Burmistrz chciał zabrać głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, chciałbym wycofać z porządku obrad punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Gryfino, bo jeszcze doszły do nowe elementy.
Dobrze. W takim razie poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad w zakresie wycofania z porządku obrad punktu 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Gryfino, opisanego drukiem numer 2. Kto Pań i Panów Radnych jest za zmianą porządku obrad w brzmieniu, który zaproponowałem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Nie procedujemy zatem nad punktem 5. Przechodzimy do punktu 3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Kładki.
Szanowna Rado, panie burmistrzu, właściwie panie burmistrzu, bo szanowna Rada tutaj generalnie chyba nic nie zawiniła, oprócz tego, że pan burmistrz miał odpowiedzieć na interpelację poselskie w sprawie kosztów postępowań podatkowych wobec Polskiej Grupy Energetycznej. Miesiąc temu na ostatniej sesji zadałem tę interpelację. I widzę, że miesiąc czasu za mało jest, żeby pan burmistrz udzielił kompetentnej odpowiedzi. Miałbym pytanie także do pana radcy prawnego, jeżeli jest. Jakie uprawnienia nam jako radnym czy całej radzie przysługują w celu wyegzekwowania od burmistrza odpowiedzi na interpelację radnego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Ewa de la Torre.
Chciałabym zapytać, czy pan burmistrz zareagował pozytywnie na mój wniosek, abyśmy w związku także z informacjami prasowymi o tym, że nabrzeże zostanie oddane do użytku, aby pan burmistrz zechciał zaprezentować Radzie tutaj na tej sali prezentację multimedialną całości projektu, który jest objęty wnioskiem gminy, czyli krótko mówiąc, abyśmy mogli zobaczyć, jak nabrzeże ma wyglądać docelowo po zagospodarowaniu i po zakończeniu wszystkich prac. Kolejna kwestia dotyczy terenu tak zwanej betoniarni i chciałabym, żeby pan burmistrz potwierdził albo zaprzeczył informacji o tym, że Komenda Powiatowa lub Komenda Wojewódzka Policji wystąpiła do gminy o przekazanie terenu po byłej betoniarni pod możliwą inwestycję, jaką byłaby nowa Komenda Powiatowa Policji. Myślę, że ten pomysł byłby wyśmienity ze względu na sąsiedztwo Straży Pożarnej i Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z tym jestem bardzo zainteresowana aktualnością tej propozycji i stosunkiem do tej propozycji pana burmistrza i tego, czy wpłynął w ogóle jakikolwiek wniosek pisemny do gminy w tej sprawie. Chciałabym również prosić pana burmistrza o dostarczenie radnym do wglądu odpisu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jakie pan burmistrz składał w ubiegłym roku w sprawie angielskich dróg, a także o odpis postanowienia prokuratury w tej sprawie, bo podobno sprawa została w ubiegłym roku umorzona. I chciałabym także móc zapoznać się z powodami tego umorzenia i z uzasadnieniem do postanowienia prokuratora rejonowego, a także prosić o informację, czy zażalenie do sądu na umorzenie zostało przez pana burmistrza złożone. Chciałabym także zasygnalizować kwestię stanu technicznego ulicy Mickiewicza. Nie wiem, czy to jest nasza ulica, czy to jest ulica powiatowa, ale stan dziur no, może sugerować, że kierowcy będą tam mieli kłopoty. I pytanie, czy pan burmistrz w tej sprawie będzie podejmował jakąś interwencję, a może już taką interwencję podjął. I wchodząc do tego budynku, przyjrzałam się niedawno remontowanemu, a nawet kilkakrotnie remontowanemu budynkowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i chciałabym zapytać, co się z tym budynkiem dzieje, jeśli chodzi o stan elewacji nad wejściem. Czy wykonawca cokolwiek jeszcze może zrobić w ramach gwarancji, kto był ostatnim wykonawcą tej elewacji i dlaczego taki jest jej stan, bo jak widać najciemniej pod latarnią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu Ryszardowi Radowcowi, chciałem przywitać starostę gryfińskiego, pana Jerzego Minera. Dzień dobry, panie starosto. Dziękujemy, że pan zaszczycił nas swoją obecnością. Proszę, pan Ryszard Radowiec.
Ja w sprawie naszych interpelacji, skoro zaczynamy wcześniej, nie na końcu, to chciałbym, żeby interpelacje, które były miesiąc temu składane, żebyśmy mieli odpowiedź. Ja składałem 3, nie mam żadnej odpowiedzi. Ja bym teraz coś do tych interpelacji się ustosunkował, a nie ma ja. A więc nie, muszę czekać drugi miesiąc. Chciałbym to, jakby, żeby było jak najszybciej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Kardasz.
Dziękuję. Panie burmistrzu, szanowni radni. Mam wspólną interpelację od mieszkańców Starych Brynek Chlebowa i Raczek. Chodzi nam o zagnieżdżone bobry na rzece Omulna. Wydaje się to taki nieduży problem, ale budowane przez nich tamy na rzece Omulnej, mimo że Chlebowo jest oddalone o 2 kilometry od rzeczki Omulnej, następuje zalewanie terenów w Chlebowie. Proszę Państwa, to jest no, niesłychane. Chodzi nam o to, żeby te bobry przenieść, bo mieszkańcy Chlebowa zwracali się do mnie i byłem świadkiem faktycznie, że mieszkania, które są nawet za drogą asfaltową, powodują no, podmywanie tego. Także bardzo bym prosił o pomoc w przeniesieniu tych bobrów, można powiedzieć, w inne miejsce, tak? Bo jest to dla nas problem. Druga interpelacja dotyczy świetlicy. Dostałem odpowiedź na interpelację, że monitoring zostanie naprawiony lub no, osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Do dzisiejszego dnia już minął ponad rok, jak ten monitoring nie działa. Młodzież już wie o tym, że to nie działa i świetlica ulega pomału dewastacji. Także bardzo bym prosił o pomoc w naprawieniu tego monitoringu. Również bardzo bym prosił o przyjazd jakiejś komisji na tą świetlicę. Zaczyna się zapadać podłoga w bibliotece, gdzie mamy pracownię komputerową. Pani Wanda w tej chwili nie wpuszcza tam młodzieży, bo boi się, że któreś dziecko skręci nogę i będzie wypadek. Również kafelki, które rok temu były na zewnątrz zakładane, też odpadają, także po prostu to jest totalny bubel. Druga sprawa jeszcze chodzi o ogrodzenie Placu Zabaw. Była robiona kanalizacja, ogrodzenie częściowo zostało zdemontowane, no i słupki, które po prostu były w tym ogrodzeniu, się nie nadają do powtórnego zamontowania, bo po prostu wygniły. Mieliśmy obiecane, że ten plac zostanie naprawiony, to ogrodzenie zostanie naprawione i do dzisiejszego dnia niestety nie zostało. Trzecia interpelacja dotyczy drogi Stare Brynki-Raczki. To jest jedyna droga gminna w naszej wsi, która, no, można powiedzieć, nic jest z tą drogą, nic nie jest zrobione. Także jak była dziurawa, ona jest gruntowa, ale ma część asfaltu i dziury w asfalcie nigdy nie zostały załatane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Eugeniusz Kuduk.
Ja podobnie jak koledzy, panie burmistrzu, nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację. Pytałem o koszt remontu drogi Gajki Steklinko, no, bym powiedział bubla remontowego, nieskończonej drogi, zabrakło 300-400 metrów do końca przez wioskę. Są różne insynuacje co do tego nieskończenia tej drogi. Chciałbym tego uniknąć i jakąś odpowiedź muszę mieszkańcom udzielić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Janina Nikitińska.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rado. Komisja Spraw Społecznych ostatnio robiła przegląd dróg gminnych i chciałabym się odnieść tylko do jednej drogi. Trudno mi jest powiedzieć, czy to jest ulica Flisacz, ale to tam, gdzie powstały teraz te nowe blokowiska. Tam jest właśnie droga gminna i właśnie ludzie widzieli, że my oglądaliśmy ten plac, tę drogę i bardzo proszą o to, żeby tam powstał plac zabaw. Myślę, panie burmistrzu, że to jest właśnie takie miejsce, gdzie te place zabaw powinny powstawać. Tam jest mnóstwo bloków i mnóstwo dzieci. Także bardzo proszę, myślę, że gdyby tam jeszcze można było zainstalować kilka ławeczek, również było dobrze. Już wcześniej inni radni zgłaszali tę sprawę, ale w związku z tym, że był telefon z prośbą, dlatego zgłaszam tę interpelację ponownie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję. Ja również chciałam powiedzieć, że nie otrzymałam odpowiedzi na interpelację i wcześniej złożone i oczekuję na nie, bo nie wiem, jak się mam zachować wobec problemu, które zgłaszałam. I teraz mam interpelację, która dotyczy sytuacji, jaka jest pod skarpą przy wejściu na Górny Taras. Tam są murki, były kiedyś siedziska, ludzie przemieszczając się ze Starego Miasta na Górny Taras mogli odpocząć. Dzisiaj pozostały tam już tylko fragmenty drewna, pokruszony murek oraz wystające niebezpieczne śruby. Bardzo proszę służby o zlikwidowanie tego stanu. I mam pytanie do pana naczelnika edukacji. W środowisku rodziców dzieci ze szkoły nr 4 pojawiły się problemy. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest skala tych problemów, czego one głównie dotyczą i w jaki sposób faktycznie tym rodzicom te problemy pomagamy rozwiązać, bo jest dość głośno. Nawet z tego, co wiem, to nawet i prasa ostatnio o tym pisała. Bardzo proszę. No nie wiem, jeśli to jest możliwe. To...
Nie, jesteśmy w punkcie interpelacje do pytania radnych. Punkt odpowiedzi na interpelację jest w innej części. Czy pani radna będzie kontynuowała?
Nie, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam 4 w sumie interpelacje. Dotyczą one, powiedzmy, pogody, tak, czy aury, jaką teraz mamy. Pierwsza interpelacja dotyczy działek, 5 działek agencyjnych, które znajdują się w miejscowości Gardno przy ulicy Niepodległości. To jest pomiędzy sklepem pana Artura Kryształowicza a krzyżem. Jest to teren Agencji Nieruchomości Rolnej i co roku mamy tam problem. Swego czasu, jak pan pamięta, Rada Sołecka, Sołtys Gardna zgłaszali taki akces, aby gmina przejęła te działki pod plac zabaw. Niestety dostaliśmy wtedy odpowiedź z Agencji Nieruchomości Rolnej odmowną. No, w chwili obecnej ten teren wygląda bardzo źle. Co roku mamy ten sam problem. Problem polega na tym, że te działki nie są wykaszane. To jest środek osiedla i to wygląda bardzo paskudnie. Nie mówię paskudnie, bardzo paskudnie. Zawsze jest problem. Sołtys pisze pismo, kieruje te pismo do agencji, agencja organizuje postępowanie przetargowe. No tak nie może być, tak? My chcielibyśmy, tak, mieszkańcy tej miejscowości, aby zmusić agencję, albo być może tutaj popisze się Straż Miejska, aby ukarała agencję, tak? Niech powstanie harmonogram, kiedy. To nie może być tak, że jest raz na 2 miesiące koszony teren agencyjny, tak? Oni powinni kosić, jak skoro ludzie, mieszkańcy mający swoje posesje potrafią kosić raz w tygodniu teren, to agencja powinna, ja już nie mówię, że raz w tygodniu, tak, ale raz w miesiącu powinna ten teren skosić, a więc bardzo proszę, aby wymusić od agencji sporządzenie takiego harmonogramu. I my byśmy wtedy wiedzieli, kiedy te działki są wykaszane. I nawiązując do tej interpelacji, mamy też mnóstwo działek gminnych na terenach wiejskich, to sygnalizują sołtysi, gdzie te działki też nie są wykaszane. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny. To samo dotyczy boisk sportowych. Bardzo proszę o to, aby sporządzić taki harmonogram prac, które tam będą wykonywane na tych działkach i na boiskach. abym otrzymał taki harmonogram i jakby sołtysi dostali taki harmonogram, to by wiedzieli, na czym stoją. Druga rzecz dotyczy, rozmawialiśmy, zgłaszałem taką interpelację, bardzo mocno tutaj wspomagał mnie pan sołtys Tadeusz Feller, dotyczącą świetlicy wiejskiej w Gardnie, a ściśle mówiąc możliwości korzystania z pomieszczeń w zespole szkół. No pan się do tego odniósł, że my możemy tam sobie chodzić. Ja bym bardzo prosił, ale pisemnie, panie burmistrzu, jak pan to widzi? Jak pisemnie, żeby tak samo ja przedstawił mieszkańcom, jak my mamy korzystać z pomieszczeń, z klas w szkole podstawowej w Gardnie. I rzecz ostatnia, tutaj już bardziej to jest może, bo tak wynikało z sytuacji na wczorajszej Komisji Budżetu, rozmawialiśmy z panem burmistrzem na temat dotacji sportowych dla klubów. Pan burmistrz podpisał umowy, tak, umowy są podpisane ze stowarzyszeniami sportowymi, jednakże do chwili obecnej nie poszły za tym środki finansowe. Pan burmistrz nam wyjaśnił, że nie ma takiego zlecenia od pana naczelnika Wydziału Edukacji. Panie naczelniku, bardzo pana proszę, żeby pan takie zlecenie przygotował. Podobno w przyszłym tygodniu mają pójść te środki finansowe. Drodzy państwo, mamy 5 miesięcy i 5 miesięcy niektóre stowarzyszenia działają, tak, z środków własnych bez wkładu gminy, mimo podpisanych umów. A więc bardzo proszę, żeby ten temat załatwić, bo powiem tak, co niektóre kluby, szczególnie piłkarskie, no drodzy państwo, 15 czerwca kończy się sezon, tak, a kluby posiadają zobowiązania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Figas.
Panie burmistrzu, Wysoka Rada, Rado, ja po prostu bardzo często obserwuję inwestycje pod nazwą budowa nabrzeża, i bo uważam, że jest to od wielu, wielu lat najważniejsza inwestycja na terenie miasta Gryfina, ale chciałbym zauważyć, że od strony południowej, tam teren został bardzo ładnie uporządkowy, bardzo dobrze, że te fragmenty tego terenu zostały wykorzystane pod parking, bo wszyscy wiemy, że jest to szalenie ważne, bo nie było gdzie parkować. Natomiast rozmawiając z tymi pracownikami, którzy tam porządkują, nie powiedzą, że oni mi powiedzieli, że oni nie mają w zakresie obowiązku posiania tam trawy. No ja sobie nie wyobrażam, że to zostało w takim stanie, jakim jest, i chyba nie będziemy czekali, aż ona sama urośnie, bo chyba nas stać na to, żeby jakiś tam trawnik założyć, i to potem ze względów estetycznych będzie znacznie przyjemniejsze. A poza tym jeszcze mam jedno pytanie. Dlaczego tak opóźnia się otwarcie ulicy Energetyków z ulicą Bałtycką? Bo ja tam obserwując widzę, że tam jest właściwie wszystko zrobione, a to w pewnym sensie utrudnia komunikację od wejścia na chociażby na wjazdu na plac Rapackiego. Także bardzo proszę odpowiedzieć mi na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Płatki.
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, w punkcie 16 dzisiejszej sesji mamy odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3, czyli aktualnym. Powtórzę w tym układzie jeszcze raz swoją interpelację, na którą nie otrzymałem odpowiedzi miesiąc temu, żeby otrzymać odpowiedź w punkcie 16 dzisiejszej sesji. Jakie są poniesione i zaskarżone do sądu koszty egzekucyjne do komornika skarbowego, które zostały zapłacone i które komornik się domaga, a zostały zaskarżone do sądu? I drugie, jakie są koszty wykonania opinii biegłych oraz koszty ekspertyz i opinii prawnych? Oczekuję odpowiedzi w punkcie 16 dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Na piśmie bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę, pani radna Elżbieta Kasprz.
Panie burmistrzu, sołtysi zgłaszają problem dotyczący placów, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. No tak się dzieje, że bardzo często panuje tam nieporządek i może w ramach, w sytuacjach, kiedy wywożone są te, opróżniane te pojemniki, może zlecić również, żeby były sprzątane, bo pojemnik opróżniany, bałagan dookoła zostaje, jest to plac gminny, więc prosiłabym o dopilnowanie tego.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zenon Trzepacz.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja otrzymałem odpowiedzi na interpelację w przeciwieństwie do niektórych państwa radnych, tylko no, wolałbym takich odpowiedzi nie otrzymywać, bo ja zadałem pytanie na sesji odnośnie umieszczenia w BIP-ie listy wynagrodzeń i nagród przyznawanych pracownikom urzędu, tym, na które pozwala ustawa. No więc odpisano mi, że są składane zeznania majątkowe. Ja chcę powiedzieć, że już jestem 18 rok radnym i chyba o tym wiem, że są zeznania majątkowe składane w internecie. Ja mogę sobie to przeczytać, ale ja wyraźnie mówiłem, że chodzi o to, żeby to było czytelne. Są nagrody co miesiąc czy co kwartał. Wchodzi sobie mieszkaniec, przegląda. Tak? Nie każdy musi tam rozbierać to na części pierwsze. Także prosiłbym, żeby ewentualnie czytać te zadawane interpelacje i odpowiadać na pytanie tak, jak sobie życzą tego mieszkańcy, bo ja zadawałem tę interpelację w imieniu mieszkańców. Również w imieniu mieszkańców składam taką prośbę do pana burmistrza, żeby na przyszły rok przy opracowaniu budżetu wprowadzić podatek od posiadania psów na terenach miejskich. Dlatego, że ja się spotykam teraz na co dzień z wieloma mieszkańcami. Mieszkańcy wyraźnie mówią, te pieniądze przeznaczyć dla firmy, która będzie chodziła i sprzątała pod ich tarasami, pod ich balkonami, bo jest 3 czy 4 mieszkańców w klatce, a robią bałaganu tyle, że po prostu nie można bezpiecznie przejść. Tak? Żeby w przyszłym roku w mieście, zaznaczam, wprowadzić podatek. Propozycja jest taka, żeby to była przynajmniej kwota 100 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Magdalena Chmuranycz.
Panie burmistrzu, w SP1 z oddziałami integracyjnymi na boisku szkolnym zapadła się studzienka. Problem jest taki, że studzienka mieści się właśnie na boisku szkolnym, gdzie biegają dzieci. Proszę o naprawę powierzchni. Druga interpelacja dotyczy przecięcia konarów i młodych pędów drzew wyrastających w pasie ruchu drogowego ulicy Łużyckiej, szczególnie przy tych wyjazdach z dróg pobocznych od osiedla Południe, od Exbudu, bo one zagrażają im po prostu widoczność, kierowcy nie widzą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Witowska.
Jeszcze chciałam właśnie odnośnie tego podatku dla psów. To jest podatek samorządowy, fakultatywny i on został wniesiony, tak? Jednak niektóre samorządy powracają do tej praktyki, aby on był. I chciałabym się dowiedzieć, chciałam taką analizę, jakie były wpływy do budżetu z tytułu tej opłaty za psa i jakie były koszty ściągania tej opłaty, bo słyszy się opinie, że wpływy z tak zwanego psiego podatku były niższe od kosztów ściągania i nie wiem, czy to jest faktycznie w tym momencie zasadne i też w sytuacji, gdy faktycznie jest taka sytuacja na rynku, kryzys, czy to będzie zasadne, ale na pewno trzeba coś zrobić, bo jest problem. Większe środki potrzebne są na zakup dystrybutorów, na zakup worków. Na pewno trzeba poszukać źródła finansowania tych wydatków. To na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Ewa De La Torre.
Ja również chciałabym tutaj zainspirowana przez pana Krzysztofa Chłodkiego przypomnieć się w sprawie interpelacji, która była, czy też zapytania składanego przez nieobecnego chwilowo pana przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna i przeze mnie, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie kosztów ponoszonych przez gminę na ochronę obiektów użyteczności publicznej oraz pytaliśmy o tryb, w jakim została wyłoniona firma ochroniarska i ja nie otrzymałam tej odpowiedzi. Myślę, że pan Sawaryn również, bo wczoraj na ten temat rozmawialiśmy. Chciałabym się z radnymi podzielić informacją, jaką uzyskałam jako odpowiedź na interpelację w sprawie dworca PKP i pomieszczeń, które wynajmowane są tam przez gminę. Niestety stało się tak, jak przypuszczałam, że w okresie od stycznia do marca gmina płaciła, co zresztą mam na piśmie, za pustostan i za te 3 miesiące opłacanie pustych pomieszczeń na dworcu kosztowało gminę ponad 20 tysięcy złotych. To informacja dla wszystkich organizacji pozarządowych, które tam zostały od 1 kwietnia zasiedlone, a które już w tej chwili wiem, że mają pewne kłopoty z opłacaniem tych pomieszczeń, nawet jeżeli stanowi to 50% kosztów najmu. Myślę, że jestem zdecydowanie przeciwna płacenia innym właścicielom za najem
tego typu obiektów w sytuacji, w której gmina nie poradziła sobie z zagospodarowaniem własnych pustostanów. Mam na myśli tutaj na przykład były hotel pod Platanem. W związku z tym myślę, że to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Mówię to z ogromną przykrością, ponieważ tyle razy interpelowałam w tej sprawie, że uzyskanie tego typu odpowiedzi, która potwierdziła wszystkie moje obawy, napawa mnie smutkiem, to jest enigmatycznie powiedziane, zdenerwowaniem.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Rapoguł.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, no nie będę oryginalny dzisiaj, ale też stwierdzę, że nie otrzymałem odpowiedzi na niektóre interpelacje. W mojej sytuacji jest to o tyle dramatyczniejsza sytuacja, ponieważ na poprzedniej sesji ze względów zawodowych mnie nie było, więc czekam dłużej. Pierwsza sprawa, panie burmistrzu, nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu, czy takiego doraźnego remontu ulicy Dębowej w Pniewie. Druga sprawa, nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie mojej interpelacji składanej na poprzedniej sesji, na której byłem, w sprawie ulicy Flisaczej. Tak się stało, że z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego byliśmy, jak już pani przewodnicząca powiedziała, w poprzedni czwartek. No i na niektórych zrobiło to fatalne wrażenie. Pani dziennikarka, która z nami była, stwierdziła, że jest to faktycznie chyba najgorsza ulica w tej chwili, jaką widziała. A no byliśmy jeszcze, że tak powiem, w dosyć dogodnej sytuacji pogodowej, czyli można było jeszcze tam faktycznie się przemieszczać. W uzupełnieniu, bo ja chciałbym tylko powiedzieć, czy w odniesieniu do tego, co powiedziała pani przewodnicząca Nikityńska, ja widzę pewien pomysł na plac zabaw na ulicy Flisaczej. Otóż jak już przedszkole numer 1 wygra plac zabaw, no zostanie nam instalacja stara na tym przedszkolu. Może po remoncie tej instalacji, po przeglądzie można by było ewentualnie przenieść, bo panie burmistrzu, jeżeli cały czas od iluś lat są składane interpelacje w sprawie placu zabaw i słyszymy, że nie ma na to środków, może faktycznie zacząć wykorzystywać zasoby, które już w jakiś sposób funkcjonowały. Trzecia sprawa, panie burmistrzu, chodnik przy ulicy Opolskiej, no woła o pomstę do nieba. W tej chwili osoby poruszające się pieszo, osoby, matki z wózkami, no nie mogą kompletnie tam przejść. Równocześnie stan nawierzchni ulicy Opolskiej jest fatalny. Panie burmistrzu, na poprzednich sesjach składałem interpelację, na które otrzymałem odpowiedź, natomiast była dosyć taka enigmatyczna, czyli że kiedy przyjdzie czas, to przystąpi pan do działania. A więc pytam się, czy już taki czas nadszedł, czy podjął pan już decyzję w sprawie opracowania nowego regulaminu przyznawania dotacji dla klubów sportowych, no bo jest ona konsekwentnie, ten stary sposób konsekwentnie od jakiegoś czasu krytykowany. No i sądzę, że tyle. Dziękuję.
Pan przewodniczący Mieczysław Sawaryn.
Panie burmistrzu, czy w związku z drogami w drogach na terenie gminy Gryfino, nie tylko gminnych, ale również innych, pan dokonuje przeglądu tych dróg? Ulica Reymonta, od 2 miesięcy wielka dziura przy sklepie spożywczym, też na ulicy Mickiewicza, stan chodników fatalny. Czy zamierza pan wykonać porozumienie, które kiedyś pan podpisał za zgodą rady ze starostwem powiatowym w Gryfinie, ale w jaki sposób, chciałbym się dowiedzieć, monitoruje pan stan dróg, jak w tym zakresie zachowuje się Straż Miejska, czy składa panu raporty, poruszając się po mieście, bo w mojej ocenie ten stan dróg jest fatalny. Też bym chciał się dowiedzieć, panie burmistrzu, czy w ostatnich czasach zmienił się operator utrzymania zieleni i porządku w mieście, bo obserwuję od tej wiosny radykalne pogorszenie się stanu zieleni na terenach gminnych, miejscowościach wiejskich, jak i również w mieście Gryfinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Panie sołtysie, ja udzielę panu głosu, ale w wolnych wnioskach. Natomiast teraz chciałbym zgłosić interpelację dotyczącą pańskiej wsi. W nawiązaniu do spotkania które miało miejsce w Pniewie, chciałbym zapytać o następujące kwestie. Co stało się podstawą do przyjęcia innego kryterium niż cena przy wyborze oferenta dla budowy kanalizacji? To jest pierwsza kwestia. To może doprecyzuję swoje pytanie. Proszę zreferować, co stało się podstawą wyboru przedsiębiorcy, który będzie realizował to zadanie. Czy była to cena, czy były też inne kryteria? A jeśli tak, jakie? Pan pewien? W takim razie dobrze, w porządku. To być może informacje, które ja posiadam, są niepełne. Albo może są przedwczesne. Druga sprawa dotyczy doprojektowania tej części ulicy Przemysłowej, która nie jest objęta projektem skanalizowania. Kiedy to doprojektowanie nastąpi? Tu odnoszę się do wypowiedzi pana naczelnika na spotkaniu z mieszkańcami w Pniewie. I kiedy nastąpi doprojektowanie tych, którzy nie zostali objęci projektem? W pierwszym względzie mam na myśli mieszkańców Pniewa, Żurawek i tych wszystkich miejscowości, dla których projekt jest przygotowywany. Wreszcie to w tym aspekcie. Drugi aspekt, druga interpelacja jest wzmocnieniem stanowiska pana radnego Namiecińskiego. Chciałbym, żeby pan wskazał, jakie są przyczyny nieprzelania do tej pory środków finansowych na realizację podpisanych, podkreślam, podpisanych umów przez gminę Gryfino ze stowarzyszeniami. I wreszcie, panie burmistrzu, chciałbym, żeby pan dzisiaj na sesji przekazał mi informacje na temat kosztów obsługi prawnej gryfińskich spółek komunalnych. Jakie to są koszty dla każdej ze spółek? Nie będę pytał o reprezentację prawną. Interesuje mnie tylko koszt. Dziękuję. Pan przewodniczący, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, przepraszam, że za pierwszym razem nie zapytałem,
ale na poprzednich sesjach pytałem o koszty wniosków gminy Gryfino za sporządzenie tego wniosku odpowiadała warszawska kancelaria, o której tu wielokrotnie mówiliśmy. Koszt 90 tysięcy. Prosiłem o przekazanie mi rozliczenia liczby godzin, bo wskazywał pan na to, że 300 zł za godzinę, to wskazywałoby, że 300 godzin pracowano przy tym wniosku. Chciałbym się dowiedzieć, otrzymać ten wniosek od pana burmistrza, który był skierowany do prokuratury o skierowanie odwołania do sądu administracyjnego od decyzji kolegium. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób to zostało rozliczone, czy ryczałtem, czy godzinowo, żebym mógł do tego zagadnienia mieć odpowiednią ocenę. I pytałem również o dozory, ochronę obiektu. Wiem, że pan burmistrz z ochrony strefy się wycofał. Miałem telefon z tej firmy, oburzony zarządca. Pytał, dlaczego my śmiemy składać interpelację w tej sprawie, ale ja prosiłem o podanie listy obiektów, które są objęte dozorem tej firmy, nie tylko obiektów zarządzanych przez gminę Gryfino, ale przez podmioty, które są podległe gminie Gryfino. Do dzisiaj takiej listy nie dostałem. Ta lista powinna zawierać także wskazanie, jakie płacimy ceny za ten dozór, czy jest tak jak na boisku w Garnie, że jest to kwota miesięcznie blisko 8 tysięcy złotych, bo jeśli tak jest, poraża to nasze lokalne społeczeństwo marnotrawstwem środków publicznych na wspieranie firmy gospodarczej w sposób, w mojej ocenie, kompletnie pozbawiony podstaw gospodarczych.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos radnych w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012, druk numer 1. Poproszę o stanowiska... Nie, tu nie ma stanowisk komisji. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc ja sobie pozwolę zabrać głos. Szanowni Państwo, analiza dokumentu dotyczącego współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi jest niezwykle ciekawa. Muszę tu podkreślić dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy aspekt to taki, który odnosi się do niewykonania uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w zakresie przekazania środków na działalność stowarzyszeń sportowych. Myślę, że warto to już dzisiaj odnotować. Ja łączę to także, Szanowni Państwo, i być może moja argumentacja nie byłaby w tym zakresie związana z kilkoma pytaniami, które dotyczą zestawień zadań zleconych do realizacji z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Otóż, Szanowni Państwo, co podkreśliłem wczoraj na komisji, wszystkie zadania, które realizuje Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, należy uznać za wysoce pożyteczne. Natomiast wczoraj Komisja Budżetu w trakcie swoich prac ustaliła, że z kwoty 215 500 zł, które przeznaczyliśmy w roku 2012 na wspieranie czterech odrębnych zadań, około 180 000 zł pochłaniają różnego rodzaju wynagrodzenia w rozumieniu kodeksu pracy i w rozumieniu umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym pozwoliłem sobie wyrazić wątpliwość, czy w sytuacji, kiedy nie wykonujemy uchwały Rady w zakresie przekazywania kwot zapisanych w uchwale budżetowej, nasze zaangażowanie w ten projekt nie jest nadmierne. Początkowo zupełnie pominąłem kwestię Pomeranusa, ponieważ akurat ten program dosyć dobrze jest mi znany. Natomiast na odpowiedź w tym względzie, jaką część z 72 tysięcy złotych stanowią wynagrodzenia, uzyskałem odpowiedź, że jest to kwota około 70 tysięcy złotych. Budzi to moje wątpliwości i zastrzeżenia, bo o ile należy tą działalność wspierać, o tyle rodzi się zasadnicze pytanie, czy w ciągu roku budżetowego na kwotę 180 tysięcy złotych. I wreszcie co do samego sprawozdania. Chciałbym także poinformować, i tu raczej kieruję swój głos już nie do Wysokiej Rady, choć do Wysokiej Rady także, ale w szczególności do opinii publicznej. Otóż w sprawozdaniu czytamy o kilku trybach pozakonkursowych, które są dopuszczane ustawą, z których można korzystać, są w pełni legalne. W przypadku tego sprawozdania, które przedłożyła nam pani sekretarz w imieniu pana burmistrza, te zadania, przynajmniej w mojej ocenie, nie budzą wątpliwości i zostały przekazane na cele, w moim subiektywnym przekonaniu, zasadne. Natomiast to jest także uwaga do wszystkich organizacji pozarządowych, które funkcjonują na terenie gminy Gryfino, o tym, że z takiego trybu pozakonkursowego korzystać możemy. Z mojej strony uznałem za zasadne podzielić się z Wysoką Radą informacjami, które wczoraj wypracowaliśmy na Komisji Budżetu. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Pan Przewodniczący Sowar.
Panie Burmistrzu, co do przedstawienia wydatków związanych z realizacją programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi, to niestety w sprawie gryfińskiego cechu. Brakuje mi takiej syntetycznej informacji określającej w sposób szerszy, bo ja obserwuję pracę cechu rzemiosł różnych od kilku lat. Byliśmy ostatnio na otwarciu wybudowanego nowego budynku tego cechu, gdzie są sale szkoleniowe. Wielu mieszkańców Gryfina sygnalizuje mi, że w cechu szkolą się, podnoszą kwalifikacje. Natomiast ujęcie tego problemu w taki sposób, jak został przedstawiony w zestawieniu radnym, wydaje mi się, że jest błędne. I są na sali przedstawiciele cechu rzemiosł różnych i myślę, że gdybyśmy ich zapytali, w jaki sposób zagospodarowali te pieniądze, to okazałoby się, że nie jest tak, jak podano w raporcie albo przekazano informację radnym, że 90 czy 80% przekazanych pieniędzy zostało wydatkowane na koszty wynagrodzeń. To, co robi cech rzemiosł różnych w Gryfinie, trzeba docenić. W ostatnim czasie wiem, że cech przymierza się do tworzenia szkoły zawodowej, prowadzi liczne szkolenia, promuje gminę Gryfino, a ja, panie burmistrzu, powiem krótko, że w cechu materiały na temat gminy Gryfino są ogólnie dostępne, a na ostatnim spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim, jak widziałem pana, bez żadnych materiałów reklamowych gminy Gryfino, w sytuacji, gdzie musiałem prosić o takie materiały powiat gryfiński te materiały przekazał, kilka albumów na temat historii gminy Gryfino, na temat zabytków gminy Gryfino i mogliśmy to przekazać gościowi z panem przewodniczącym Nikityńskim. Jak widziałem pana bez żadnej pamiątki, chociażby proporczyka naszej gminy dla gościa, to było mi smutno, tak? Jeśli my tak mamy promować gminę Gryfino, to wydaje mi się, że powinniśmy przeciwko temu w sposób radykalny protestować. Jak się patrzy na koszty wydawane przez pana na różnego rodzaju sprawy, jak choćby słynne wyjazdy do Cannes na kilkudniowe pobyty, to przerzucanie na cech stwierdzenia, że cech to właściwie nasze pieniądze przejada i trzeba im to ograniczać, to ja się z tym, panie burmistrzu, w sposób zdecydowany kłócę, bo działalność cechu rzemiosł różnych w Gryfinie ma naprawdę duże znaczenie dla blisko 200 podmiotów gospodarczych i dla wielu młodych ludzi, którzy się tam szkolą i zdobywają nowe kwalifikacje. I raczej powinniśmy starać się środki wykorzystywać w taki sposób.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. To, żeby tutaj nie pozostało takie wrażenie, o tym wczoraj też mówiliśmy na komisji budżetu, działalność cechu w zakresie tych zadań, które realizowaliśmy wspólnie, nie podlega krytyce co do zasady. Nie wiem, z czego pani radna Magdalena Chmura się śmieje, nie wiem, jak będzie w dalszym ciągu sesji. Nie, tylko wyrażam swoją wątpliwość. Ja wiem, że pani ma specyficzny sposób funkcjonowania, ale no to zachowujcie się, szanowni państwo, na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, jeśli możecie i stać was na to. Same zasady współpracy z cechem rzemiosł różnych nie podlegają krytyce i wczoraj to zostało wyraźnie podkreślone na komisji budżetu. Moja wątpliwość dotyczy wyłącznie korelacji dwóch zasadniczych kwestii. Niewykonywania uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie w zakresie przekazania pieniędzy do stowarzyszeń, które mogły mieć pewność co do tego, że pieniądze otrzymają, i przekazania 180 tysięcy złotych na wynagrodzenia, jak wczoraj nam zreferowano na komisji budżetu, na zadania, które są wymienione w sprawozdaniu. Oczywiście to jest kwestia ocenna, czy należy tak robić, czy nie należy tak robić. W przypadku, kiedy wykonywano by uchwałę budżetową w sposób rzetelny w stosunku do pozostałych stowarzyszeń, odpowiedź brzmi: należy kontynuować tą politykę. Natomiast jeżeli ma się trudności z przekazaniem 1 000 000 złotych na pomoc społeczną, 200 tysięcy złotych na stowarzyszenia sportowe, ma się problemy z płatnościami w innych miejscach, to być może należy równomiernie obciążać poszczególne podmioty prawne zmniejszaniem dotacji do ich funkcjonowania. I na tym polega głos w dyskusji. 72 tysiące na obsługę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Pomeranus, które są ważne dla przedsiębiorców. myśmy dopytali o to, jaka była skala tych pożyczek. Ta skala jest nam znana. Znana jest nam także ilość tych pożyczek udzielonych w roku 2012. Nie chcę wchodzić w to zagadnienie nazbyt głęboko i w żaden sposób nie chciałbym, żeby pozostało takie wrażenie, że ta wypowiedź jest skierowana przeciwko Cechowi. Nie, ona się wiąże z realną sytuacją budżetu gminy Gryfino i podstawowymi faktami niewykonywania uchwały budżetowej i w moim przekonaniu nieproporcjonalnego zmniejszenia zaangażowania gminy Gryfino wobec podmiotów, z którymi współpracujemy. Proszę bardzo, pan Marek Suchomski.
Pragnąłbym tylko dodać jedną rzecz. Nasze zaniepokojenie wzbudziły kwoty, jakie wiązały się z zaangażowaniem środków na wynagrodzenia. W tym momencie, kiedy mieliśmy przedstawione sprawozdanie tutaj z tego, jakie są efekty działań, to powiem tak, jeśli spytaliśmy o targi gospodarcze i tutaj z kwoty 80 tysięcy usłyszeliśmy, że 48 tysięcy jest przekazane na wynagrodzenie i efektem jest jeden dzień targowy, no to w tym momencie zaczęliśmy coraz głębiej się temu przyglądać. Do tego doszedł nam po chwili namiot, doszła jedna publikacja jako folder i no i teraz ocena, tak, czy zaangażowanie takich środków finansowych z gminy, chociażby w kontekście tak często podnoszonych tutaj wydatków związanych z wyjazdami do Cannes. I ile nas kosztuje wyjazd do Cannes, a ile nas kosztuje organizacja jednego dnia targowego w Gryfinie. To wszystko w sprawozdaniach jest. Dziękuję.
Dziękuję, pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, słychać? Teraz? Dobrze. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja sobie bardzo wysoko oceniam współpracę gminy Gryfino z cechem rzemiosł różnych i myślę, że dzięki tym działaniom, chociaż liczba wczoraj, jako przedstawiona została dla radnych, udzielona 17 pożyczek z funduszu Tomeranus, wydaje się jakoby nieduża, ale dzięki tym pożyczkom nie upadło tyle przedsiębiorstw. Dlatego też i zostały zachowane miejsca pracy. Jeżeli by było można, panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby bardziej przybliżył sprawę pomocy przedsiębiorstw przez cech, przedstawił pan podleśny dyrektor, który jest obecny tu na sali, żeby rozwiać te wątpliwości. Myślę, że 3 minuty czy 4 minuty jak powie, to będzie bardziej sprawa bardziej klarowna.
Nie widzę przeszkód, żeby pan dyrektor zabrał głos. Zanim udzielę głosu panu dyrektorowi, pozwolę sobie sprostować pańską informację. Oczywiście na podstawie wypowiedzi pańskich urzędników, pożyczek z funduszu Pomeranus w 2012 roku udzielono 13, nie 17, na łączną kwotę 1 372 000, zdaje się. To tak gwoli uzupełnienia, więc to pomylił się pan o jakieś 30% w swoich rozważaniach. Proszę bardzo, czy pan dyrektor będzie uprzejmy?
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, czuję się zaszczycony, że mogę wyjaśnić pewne niedomówienia, które się ciągle pojawiają, jeżeli mówimy o wydatkowaniu pieniędzy przez cech. Faktycznie, patrząc na samą kwotę, może to są duże pieniądze. Tylko ja się nie zgodzę tutaj z interpretacją pana Suchomskiego, że targi trwają tylko jeden dzień, bo chciałem powiedzieć, że targi to my organizujemy od 1 marca do 30 września, czyli...
Szanowni panowie, ja mam taką propozycję. Przepraszam panie dyrektorze na moment. Bardzo proszę, żeby pan, jeśli będzie pan uprzejmy, przedstawił swoje stanowisko w tej kwestii, udzielił Radzie wyjaśnień, żebyśmy nie prowadzili tutaj polemiki w tej chwili.
Więc tak, jeżeli chodzi o pożyczki z Pomeranusa, pan radny, pan wiceprzewodniczący miał rację, było 13, z tym, że kwota znowu jest troszkę inna, bo jest 1 394 500 zł.
Mówiłem wspomnieć.
Dokładnie, tak jest. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o projekt Interreg, czyli to jest to zadanie WDG3 słynne, w ramach którego organizowane są targi rzeczywiście w zeszłym roku 1 maja, w tym roku 4 maja. Natomiast to nie są tylko targi. W ramach tego wydanych zostało 3000 egzemplarzy i rozdawanych bezpłatnie publikacji promujących miasto Gryfino. Publikacji przetłumaczonych również na język niemiecki. Niestety za to trzeba zapłacić. Na to wszystko były pieniądze. Został kupiony do dyspozycji również gminy namiot, tak zwany WIP-owski, który jest wykorzystywany przez urząd lub jego jednostki organizacyjne. W sumie wydaliśmy w zeszłym roku na całość zadania WDG3 180 tysięcy, z tego z gminy jest rzeczywiście połowa. W tym roku wydamy lub wydaliśmy już na całość zadania i pieniądze dostaniemy dopiero na jesień, ponieważ jak państwo dobrze wiecie, projekty Interreg 4A to są projekty, gdzie trzeba najpierw pieniądze wyłożyć, potem dokładnie rozliczyć i ja proponuję wszystkim, którzy nie rozliczali projektów unijnych, żeby zobaczyli, jaka to jest droga przez mękę. I dopiero wtedy, po zatwierdzeniu wszystkiego, otrzymamy na jesień pieniądze. Ja się cieszę, że Urząd Wojewódzki nam pieniądze w zeszłym roku zwrócił w październiku i te pieniądze, które otrzymaliśmy w zeszłym roku, zostały wydatkowane na tegoroczne targi, które niestety z gminy nie dostaliśmy już 80 tysięcy, tylko dostaliśmy 28. Natomiast wydamy 18 tysięcy euro. W przyszłym roku też mamy te targi i powiem tak, całość zadania to kosztuje 50 tysięcy euro, czyli grubo ponad 200 tysięcy złotych i ja sobie uważam za zaszczyt, że my robimy to, ten projekt w partnerstwie z miastem Szwed, które się do nas zwróciło jako do instytucji prężnie działającej na tym rynku i miasto Szwed jest liderem, bo to jest powiązane z targami InContact. Teraz my również w ramach tych pieniędzy zorganizowaliśmy wyjazd, bezpłatny wyjazd zaznaczam, dla 18 przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego, a w szczególności z gminy Gryfino, że to nie tylko gmina Gryfino daje tu, jeżeli chodzi o targi i dotacje, bo dała małą dotację, ale również starostwo powiatowe się dokłada. Czyli to jest po prostu chwalebne, że nie tylko gmina Gryfino pomaga. Z tego co wiem, to i gmina Chojna, bo rozmawiałem z burmistrzem Fedorowiczem, też dopłaca, chociaż ja proponowałem, że przez nas pojadą ci przedsiębiorcy za darmo, no ale w tym roku jeszcze uzyskali troszkę gorsze warunki finansowe, jeżeli chodzi o wysokość opłat na targi, niż my mamy dla naszych przedsiębiorców. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o zadanie WDG1, to jest tak zwane zadanie polegające na udzielaniu informacji dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą założyć firmę lub dla przedsiębiorców, którzy działają. Jest to doradztwo z zakresu podatków lub pomocy doradczej dla osób fizycznych. To chciałem zaznaczyć, że większość gmin sobie chwali ten projekt, ponieważ ten projekt działa już od roku 2000. On się zaczął jeszcze za burmistrza Długoborskiego. Jak pani radna De La Torre była sekretarzem, to na pewno sobie przypomina, że już te zadania zlecone wtedy funkcjonowały, tylko one funkcjonowały troszkę w innej opcji. Kiedyś nie były to konkursy ogłaszane, tylko po prostu podpisywano umowę na realizację zadania zleconego. Od roku bodajże 26, a więc od czasu jak ja pracuję w cechu, są to zadania realizowane w oparciu o przeprowadzane konkursy, do których mogą wystartować wszystkie organizacje posiadające odpowiedni potencjał do realizacji tego zadania. To nie odbywa się dlatego, że CEK wygrywa, bo ma jakieś układy. CEK wygrywa po prostu, ponieważ, proszę Państwa, ma najlepszy, największy potencjał w tym zakresie. Zadanie WDG 2 Pomeranus działa od roku 2005. Jest to zadanie przejęte przez gminę Gryfino, ponieważ powiat gryfiński zrezygnował w roku 2005 z tego zadania. Natomiast my udzielamy, pomagamy udzielać pożyczek dla przedsiębiorców działających na rynku co najmniej od 3 miesięcy. To działa od roku 2005 przez CEH. My, proszę Państwa, tych pieniędzy nie mamy. My właśnie na tym polega cały PiS tutaj w tym wszystkim, że tak powiem. Dlaczego te pieniądze idą na wynagrodzenia? Ponieważ my zapewniamy obsługę pracowniczą, czyli ludzie wypełniają, pomagają po prostu wypełniać dokumenty, wnioski, żeby uzyskać tą pożyczkę i w okresie funkcjonowania tego Pomeranusa, czyli w okresie 7 lat, udzieliliśmy pożyczki na kwotę 5 milionów 154 tysięcy dla przedsiębiorców. Są to pożyczki, które można powiedzieć mają oprocentowanie w granicach 50% oprocentowania bankowego. I to jest ewidentna pomoc po prostu dla przedsiębiorców. No, trudno mi sobie wyobrazić, żebym ja z dotacji uzyskanej na zatrudnienie pracownika kupił sobie samochód. Ja muszę po prostu zatrudnić pracownika, który będzie tym ludziom pomagał. I zazwyczaj zarówno w zadaniu WDG1, jak i WDG2 realizuje to zadanie około 6-7 pracowników. Jak teraz sobie Państwo przeliczycie te pieniądze na ilość osób, to w sumie wyjdzie, że to nie są takie niebotyczne kwoty. Co bym jeszcze mógł dodać? Aha. Należy również podkreślić, że dzięki tym pieniądzom, które uzyskujemy, proszę Państwa, jesteśmy w stanie realizować różne inne projekty unijne, że na przykład w ciągu ostatnich 4 lat powstało na terenie powiatu gryfińskiego 80 nowych podmiotów gospodarczych, a w tym roku powstanie kolejnych 40. W lipcu 20 i we wrześniu kolejne 20. I ja uważam, że te rezultaty powinny się same obronić, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, na co my wydajemy te pieniądze, zapraszam naprawdę, my nie mamy nic do ukrycia, zapraszamy do cechu. Proszę sobie przyjść. Ostatnio jeden z radnych jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, proszę Państwa, w naszym cechu i akurat wczoraj skończył badanie dokumentów za rok 2012. Skrupulatne badanie. I proszę mi wierzyć, że my każdą złotówkę oglądamy 2 razy, żeby się nie spotkać z zarzutem, że pieniądze publiczne są marnotrawione. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to proszę.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, za zabranie stanowiska, przedstawienie nam szczegółowych informacji. Ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. To wszystko, o czym pan powiedział przed chwilą, jest przedstawicielom Komisji Budżetowej wyśmienicie znane, bo myśmy wczoraj to wszystko, panie dyrektorze, przeanalizowali. Wszystkie umowy. Dziękujemy za zaproszenie do cechu. Z pewnością go niejednokrotnie jeszcze odwiedzimy. Widzę, że na sali jest kilku wybitnych gryfińskich przedsiębiorców, między innymi pan Kmieciak, pan Motyka. Szanowni panowie, chciałbym, żebyście mieli właściwy odbiór tej sytuacji. Cech Rzemiosł Różnych jako podmiot, z którym współpracujemy od lat, jest przez gminę doceniany. Natomiast ogólna sytuacja budżetowa gminy Gryfino, z której pan burmistrz się śmieje, 82 miliony złotych nadal go to rozbawia, będzie go pewnie rozbawiało jeszcze do końca kadencji, powoduje, że Rada jest zobowiązana do analizy finansów publicznych, także niemożliwości wykonywania pewnych zadań, czego dopuścił się w roku 2012 pan burmistrz w kilku obszarach. Stąd, aby zapobiec takiej praktyce, na lata minione dokonujemy pogłębionych analiz. My doskonale wiemy, że z programu WDG3 gmina Gryfinów wyda w sumie 140 tysięcy złotych. Wiemy, bo wczoraj o to dopytaliśmy w kolejnych latach. Wiemy, że publikacja 3000 ogłoszeń, 3000 folderów, które Państwo przygotowaliście, bardzo ciekawych folderów, kosztowała 29 700 zł. Tylko kiedy reprezentowałem gminę Gryfinów w Raciechowicach wspólnie z przewodniczącym Namiecińskim i pozostałymi, nikt tych folderów nie był uprzejmy reprezentacji oficjalnej przedstawić. To nie są zarzuty do cechu. Ja przecież wyśmienicie znam wielu przedsiębiorców. To jest kwestia odpowiedzialności za finanse, to jest kwestia odpowiedzialności za dane pod odpowiednim podmiotom słowo i to jest kwestia wreszcie rozsądnego realizowania planu budżetowego, za co cech nie jest odpowiedzialny. Krytyka nie spada w żadnej mierze na was. Analiza, której dokonujemy, jest związana z ogólną sytuacją gminy. Panu dyrektorowi bardzo za wystąpienie dziękuję i proszę w najmniejszej mierze nie odbierać naszej dyskusji jako wymierzonej w cech rzemiosł różnych i przedsiębiorców.
Dziękuję bardzo. To jeszcze na zakończenie podam, że w tym roku wydaliśmy 3,5 tysiąca kolejnych publikacji i one są do uzyskania bezpłatnie, czy przez sołtysów, żeby po prostu porozdawać albo w cechu, albo w Wydziale Promocji Urzędu Miasta, albo w biurze Informacji Turystycznej. Także to wszystko jest darmowo. Jeszcze korzystając z okazji, panie przewodniczący, pozwolę sobie zaapelować do sołtysów. Robimy szkolenie dla kelnera, dla osób, bezpłatne szkolenie. To robi OHP, ale my realizujemy dla osób do 25 roku życia. I naprawdę apelowałbym, żeby porozmawiać z młodymi ludźmi, którzy siedzą na tych wioskach lub w mieście, żeby się zgłosili czy do nas, czy do OHP i mogą przez 3 tygodnie nauczyć się gotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja mam taką propozycję dla pana radnego Suchomskiego, przewodniczącego i panie wydelatory, abyśmy zakończyli w tym miejscu procedowanie nad tym punktem, chyba że państwo chcecie zabrać głos jednak mimo wszystko. Tak, panie przewodniczący? To proszę.
Bo nie chciałbym, żeby pan dyrektor odniósł właśnie takie wrażenie mylne odnośnie tego, że ja mam jakieś zastrzeżenia co do działalności. Ja się podpisuję w pełni pod tym, co mówił Paweł Nikityński i wczoraj właśnie w trakcie procedowania komisji wielokrotnie była podnoszona wysoka ocena państwa działań. Także jeśli pan tak zrozumiał moją wypowiedź, to nic, tylko chciałbym przeprosić. A dla reszty radnych też udzielić informacje tego typu. My zajmowaliśmy się nie oceną przecież działalności cechu, tylko my przyglądaliśmy się tym zadaniom i poddaliśmy pogłębionej analizie, jak zostały wydatkowane w tych czterech zadaniach środki. Myślę, że ta krótka wypowiedź jakby w pełni rozjaśnia całą sytuację.
Dziękuję. Panie Piotrze, dziękuję panu za uzupełnienie wypowiedzi. Myślę, że puenta, której dokonał pan przewodniczący Suchomski jest właściwa. Komisja Budżetu dokonywała wydatkowania pieniędzy publicznych na wszystkie sektory współpracy ze stowarzyszeniami. I pozwolę sobie na koniec to powiedzieć. Oburza Komisję Budżetową fakt niezrealizowania budżetu w tym zakresie. Niezrealizowania budżetu w sposób ewidentny, celowy, z premedytacją wobec pewnej grupy stowarzyszeń. Dziękuję. Proszę.
Słychać? No słychać? Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja się bardzo cieszę, że przez noc członkowie Komisji Budżetowej zmienili zdanie o cechu. Jest mi bardzo, z tego się cieszę powodu i wyrażam swoje wielkie zadowolenie.
Natomiast odnośnie 200 tysięcy na sport, bo głównym przyczynkiem jest to, że Klub Energetyk nie otrzymał 200 tysięcy, jakie były dodatkowo przyznane w budżecie. Wyjaśniam jeszcze raz. Nie było podstawy prawnej, żeby te środki przekazać. Energetyk nie potrafił się zakończyć zadanie, rozliczyć, żeby przydzielić nowe środki. Trzeba było rozliczyć środki, jakie otrzymał i dopiero by otrzymać nowe. Takie są przepisy przy udzieleniu dotacji dla klubów sportowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja odpowiem krótko na pańskie kłamstwo publiczne, po raz kolejny wyrażane. Pan nie czyta uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej nie ma takiej pozycji jak 200 tysięcy złotych na klub sportowy Energetyk. Pan po 10 latach bycia burmistrzem powinien o tym wiedzieć, że nie wskazuje się takiej pozycji na poszczególne podmioty. Okłamuje pan opinię publiczną i robi pan to celowo. Zrobił to także pan celowo w przypadku cechu. My jako Komisja Budżetu w odróżnieniu od pana analizujemy sytuację finansową i za chwilę w trakcie sesji Rada zostanie poinformowana o tym, jak pan tych finansów publicznych pilnował, co kosztowało gminę Gryfino 200 tysięcy złotych, ponieważ jest pan burmistrzem, który koncentruje się na atakowaniu tych, którzy dbają o finanse publiczne, na atakowaniu tych, którzy domagają się wykonania uchwały budżetowej i na atakowaniu wszystkich tych, którzy mają inne zdanie niż pan. To jest postawa, która w mojej ocenie po 10 latach sprawowania urzędu burmistrza jest całkowicie niezrozumiała. Kompletnie, bo pan to musi wiedzieć. A jeżeli pan wie i zna pan ustawę o finansach publicznych, zna pan zasady realizacji uchwały budżetowej, to pańskie postępowanie przed chwilą na mównicy jest z nizin w... Proszę pana, niech pan posłucha. Ja wiem, że pan miał przygotowanie moskiewskie, że pan miał przygotowanie socjotechniczne, że pan miał przygotowanie ze starego systemu i że pan będzie stosował socjotechniki. Natomiast proszę pana, mnie takie zabawy naprawdę nie kręcą. Mnie kręci, wie pan co? Gmina Gryfino, którą pan rozkłada na łopatki. W tym punkcie dziękuję za dyskusję. Oczywiście z wyłączeniem tych publicznych kłamstw skierowanych do opinii publicznej, które pozwoliłby pan sobie burmistrz po raz kolejny przedstawić. I proszę mi wierzyć, bo ja tu widzę takie reakcje. Szanowni państwo, nie próbujcie takich prostych, socjotechnicznych sztuczek, bo przynajmniej na mnie to absolutnie, kompletnie nie działa. Ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 5. Proszę o zajęcie miejsc. Szanownych państwa sołtysów poproszę już też o... Przepraszam, czy byliby państwo uprzejmi jednak na tą chwilę zakończyć dyskusję w kuluarach? Przechodzimy do punktu 5, który w pierwotnym porządku obrad był punktem 6, ponieważ punkt 5 w pierwotnym porządku obrad został wycofany przez pana burmistrza. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 łamane na 42 z 2011 roku Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2000. Szanowni Państwo, raz jeszcze poproszę o ciszę, raz jeszcze poproszę o spokój na sali, zarówno Państwa sołtysów, jak i Państwa urzędników, jak i Wysoką Radę. Bo naprawdę, no, musimy skupić się na kwestiach zasadniczych. Jesteśmy w punkcie piątym, pierwotnie punkcie szóstym po zmianie, stającym się punkcie piątym, w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Projekt uchwały opisany jest w druku numer 3. Do głosu zgłasza się pani Ewa De La Torre. Proszę bardzo.
Przepraszam, panie przewodniczący, nie chciałabym na temat, który pan już wywołał, tylko chciałabym małe postscriptum do tematu, który został zakończony przed przerwą. Bardzo żałuję, że nie ma na sali pana burmistrza, ponieważ powiem tak, że w praktyce samorządowej jestem zawsze przeciwna temu, aby zaniżać kulturę dyskusji pomiędzy organem wykonawczym a organem uchwałodawczym. Ja już wielokrotnie apelowałam do pana burmistrza o to, żeby poziomu demokracji nie zaniżał. Natomiast to, że pan burmistrz dzisiaj obraził całą komisję budżetową, mówiąc, że komisja w ciągu nocy zmieniła zdanie na temat cechu rzemiosł różnych, jest po pierwsze obraźliwe, a po drugie jest zwyczajnym kłamstwem. Komisja bardzo długo pracowała nad materiałami, poddała je analizie, o czym zresztą mówił pan przewodniczący Suchomski i pan Paweł Nikityński. Dla mnie mówienie, że można sobie zmieniać zdanie, to znaczy, że się w ogóle nie ma zdania, tak? I to zmieniać zdanie w ciągu nocy, jest po prostu poniżające dla komisji, ale także poniżające dla tego, kto wypowiada takie słowa. Ponieważ w mojej opinii komisja nie zmieniła zdania. Komisja wczoraj dyskutowała na bardzo ważny temat dotyczący finansów gminy w kontekście udzielanych dotacji i zadawała publicznie pytanie, również w obecności pana burmistrza. Czy wtedy, kiedy dyskutujemy na temat cięć w oświacie i w kulturze, kiedy mówimy o zmniejszaniu zatrudnienia w świetlicach wiejskich, stać nas na to, żeby finansować w takim zakresie wynagrodzenia w innej jednostce, która nie jest jednostką organizacyjną gminy. I do tego sprowadzała się cała sytuacja. Analizowaliśmy wszystkie koszty i uważaliśmy, że kierunek wydatków, w którym 3/4 wydatków kierowanych jest na wynagrodzenia, być może jest tym kierunkiem finansowania instytucji zewnętrznej, na który to kierunek naszej gminy po prostu nie stać. To była bardzo rzeczowa i merytoryczna analiza dokumentów przedstawionych przez cech rzemiosł różnych jako sprawozdanie z realizacji tych trzech zadań. Myśmy przeczytali każde słowo, do protokołu przeanalizowaliśmy każdy wydatek i czuję się osobiście obrażona przez pana burmistrza i myślę, że podobne wrażenie może mieć pan przewodniczący Suchomski, pan Paweł Nikityński i pozostali członkowie komisji. Namawiam pana burmistrza, abyśmy poziomu dyskusji nie zaniżali i żeby nie traktował nas jak małych dzieci, bo na to nie zasługujemy. Ale jeżeli pan burmistrz wybierze taki styl i będzie chciał, żeby w ramach retorsji radni także go traktowali jak małe dziecko, to zapewniam państwa, że poziom dyskusji merytorycznej na posiedzeniach Rady Miejskiej w Gryfinie upadłby, na co ja nie pozwolę. Ale to nie znaczy, że będę tolerować tego typu zachowania szefa naszej gminy.
Dziękuję bardzo. Było to co prawda wystąpienie w innym punkcie, ale jest taki obyczaj w Radzie, że nie pozbawiamy głosu nikogo z radnych. Proszę bardzo, pan przewodniczący.
W tym miejscu mówimy o wyjątkowo ważnej sprawie związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i z innymi patologiami, takimi jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków. Na marginesie tego trzeba powiedzieć, że im większe problemy finansowe mają mieszkańcy gminy Gryfino, tym częściej w ich otoczeniu pojawiają się różnego rodzaju patologie. Oczywiście wszelkie komisje, w których ludzie ciężko pracują na rzecz zapobiegania wszystkim kwestiom,
one przynoszą rezultat niewielki. Dopóki będzie bieda, niski poziom nauczania, brak możliwości znalezienia pracy, to te elementy będą się pogłębiać. I w tym momencie trzeba sobie powiedzieć głośno, że gmina Gryfino w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy ludzie tracą pracę, właściwie przyczynia się do pogłębiania tego kryzysu. Przed chwilą rozmawiałem z panem radnym Radawcem. Rozmawialiśmy o kwestii podwyżek na czynsze w lokalach komunalnych, handlowych, na działalność gospodarczą. W czasach kryzysu, panie burmistrzu, takich działań nie powinniśmy prowadzić. Dlatego, że pogłębiamy bezrobocie i potęgujemy konieczność likwidowania miejsc pracy w gminie Gryfino. Jeśli likwidujemy miejsca pracy, zaczynają się różnego rodzaju kwestie związane z sytuacjami ludzkimi. Niektórzy sięgają w trudnych sytuacjach po alkohol, inni wyjeżdżają i ten kryzys w gminie Gryfino się pogłębia. Ja dostałem od pana odpowiedź na interpelację w kwestiach podwyżek czynszów za lokale komunalne, że tak, że 7 lat nie podnosiliśmy, to teraz podnieśliśmy o 20%. Nie, panie burmistrzu, teraz trzeba obniżać. Dzisiaj pan burmistrz powinien się zastanowić nad kwestią, co zrobić z niesprzedawalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. Może trzeba, panie burmistrzu, pójść do tego pomysłu, który kiedyś zgłaszaliśmy, że przygotować program przekazywania działek za symboliczną złotówkę w zamian za wybudowanie domów na terenie Gryfina w określonym czasie. Stałe wydawanie pieniędzy, dostałem odpowiedź na interpelację w kwestiach ochrony w spółkach komunalnych i dowiedziałem się, że w jednostce budżetowej, jakim jest OSIR, wydaje się 130 kilka tysięcy na dozorowanie nad tym niewielkim obiektem, gdzie jest kilkanaście domków do zagospodarowania, gdzie jest biurowiec, gdzie jest stały portier. Panie burmistrzu, przecież to są pieniądze, tak jak w Gardnie przy pilnowaniu boiska, wyrzucane w błoto. Trzeba się wreszcie obudzić, bo dopuścił pan do tego, że w Nowym Czarnowie zniszczono substancję, która była kiedyś zdatna do użytku i tam pan nie uważał, że trzeba chronić tych elementów naszego majątku, a tutaj zachowujecie się w zupełnie irracjonalny sposób. Jak można płacić firmie ochroniarskiej 7400 za pilnowanie 24 godziny na dobę boiska w Gardnie w sytuacji, jak w szkole jest przez 24 godziny portier? Kiedy mamy straż miejską i wystarczy zainstalować kamery internetowe na boiskach, a końcówkę i monitor z siedziby straży miejskiej, można tam dojechać w 10-15 minut, wydajemy po kilkadziesiąt tysięcy rocznie na jeden obiekt. Tak być, panie burmistrzu, nie może. Jeśli na OSIR-ze jest portier, to niech ten portier czy recepcjonista pilnuje tego obiektu, dopłacić mu kilkaset złotych, żeby to wszystko było taniej. Tak nie może być. Naprawdę obiecał pan nam przy uchwaleniu budżetu, że się spotkamy i będziemy rozmawiać, jak zacząć oszczędności w zarządzaniu gminą Gryfino z zespołem radnych. Pan poniechał tego przedsięwzięcia. Kryzys się pogłębia, to jest dopiero w ocenie wielu ekonomistów początek. Jeśli będziemy podnosić podatki, będziemy podnosić koszty funkcjonowania gospodarczego na terenie gminy Gryfino, to wszystkie wizje o rozwoju tej gminy ulegną zagrożeniu. Panie burmistrzu, naprawdę apelujemy, żeby zmierzyć się z sytuacją, jaka ma miejsce w gminie Gryfino, z kwestiami budżetowymi, żeby dokonać przeglądu kadr, wynagrodzeń, bo tak dalej być nie można. Nie można, panie burmistrzu. Myślę, że zrobi pan coś w tym zakresie. I jeszcze mówiąc o bezpieczeństwie rodziny, to trzeba też przypomnieć o kwestiach, które ostatnio do pana zostały złożone i być może we wniosku, w wolnych wnioskach będziemy o tym mówili. O propozycji Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, która powiedziała, chcemy w mieście Gryfinie wybudować nową komendę za 12 milionów złotych. Tylko wskażcie nam teren, proponujemy betoniarnię. I jest to argument wyjątkowo dobry dla gminy Gryfino. Państwo polskie w mieście powiatowym, w niektórych są likwidowane małe komendy, chce wybudować obiekt gdzie będzie miało miejsce zatrudnienie 200 funkcjonariuszy, gdzie poprawimy bezpieczeństwo gminy Gryfino i między innymi te wszystkie patologie będą pod kontrolą Policji Gryfińskiej, a gmina Gryfino wskazuje teren starostwa lecznicę zwierząt na Krajdołku. No, policja musi być w centrum miasta. Pierwszy przetarg na sprzedaż tego obiektu nie wyszedł. Porzućmy zamiar lokowania tam kolejnego marketu, bo już dosyć mamy marketów w Gryfinie, i przyjmijmy tą propozycję, którą Komenda Powiatowa Policji składa, bo posłuży to gryfińskiemu bezpieczeństwu, a jednocześnie da zastrzyk na rynku budowlanym, bo przecież 12 milionów złotych w dużej części będzie przeznaczone na pensje dla gryfińskich pracowników. Nie wiem, czy gryfińskie firmy wykorzystają ten moment i wygrają taki przetarg, ale niewątpliwie każdy przedsiębiorca, który taką komendę będzie budował, będzie zatrudniał pracowników z rynku gryfińskiego. Panie burmistrzu, jeszcze raz apeluję z panem o dyskusję w tych sprawach, bo trzeba do tego tematu podejść poważnie, bo zapobieganiu patologiom w rodzinie innych tych wiąże się również z funkcjonowaniem organów odpowiedzialnych za porządek w mieście.
Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Ze wszystkimi działaniami, jakie Pan proponuje, podpisuje się pod dwoma rękami. Z tym, że ma Pan trochę mylne informacje. Ja rozumiem, że może do Pana te informacje nie dotarły jeszcze. Po pierwsze, w Gardnie nie ma ochrony 24-godzinnej obecnie. Jest od godziny 15 do rana. Po drugie, podwyżka czynszów nie wynosiła 20-50%. Panie Nino, ile podwyżka dokładnie, bo nie chciałbym powiedzieć. Także podwyżka nie jest 20%.
Podniesienie stawek czynszu o minimum 20%. Ja mam taką informację. Skoro per saldo w sumie podniesiono o 20%.
Proszę Państwa, ja odpowiem, tak?
Momencie. Cicho, wyjaśnijmy sprawę do końca, bo
spokojnie.
Żeby nie było przekłamania.
Proszę Państwa.
Pani Naczelnik, momencie.
Opisane jest słowem ważnym, 20 maja. Informuję, że w bieżącym roku nie dokonano podwyżki stawek czynszu dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gryfino. Jedynym przepisem dotyczącym czynszów należnych za komunalne lokale oraz grunty przeznaczone na wykorzystanie w formie najmu i dzierżawy jest zarządzenie burmistrza z dnia 4 marca 2013 roku, określające m.in. obowiązek corocznej waloryzacji czynszu średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez prezesa GUS. Wprowadzenie corocznej waloryzacji czynszową wskaźnik wzrostu cen zabezpiecza finanse gminy przed zmianą wartości pieniądza, a jednocześnie jasno określa zasady regulacji czynszów dla najemców celem uniknięcia sytuacji z roku 2011, gdy po 7-letnim okresie braku regulacji stawek, aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, koniecznym było podniesienie stawek czynszu o minimum 20%. Tak? No. Panie burmistrzu,
proszę bardzo, pani odpowie.
Sygnalizują, że w tym roku dwukrotnie otrzymali decyzję o podniesieniu stawek.
Proszę Państwa, już informuję. Przedsiębiorcy.
Momencik.
Panie Przewodniczący,
żeby. Proszę bardzo, Pani Naczelnik.
Proszę Państwa, przedsiębiorcy gryfińscy nie otrzymali dwukrotnie w tym roku podwyżki stawki czynszu, ponieważ tak jak Pan przeczytał w odpowiedzi na interpelację, podwyżka. Podwyżka została przeprowadzona w roku 2011, na koniec roku 2011 weszła w życie od roku 2012, czyli w zeszłym roku, ponieważ tak jak było opisane, od 2004 roku nie było regulacji wynagrodzeń, regulacji czynszu. W tym czasie, przez te 7 lat, co, nie było corocznej waloryzacji czynszów również o wskaźnik stopnia inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny i przez te 7 lat było to 19,8 bodajże procenta, tak? W związku z tym o ten wskaźnik zostały te czynsze podniesione w zeszłym roku od stycznia. Natomiast w tym roku wprowadzona została waloryzacja i wszyscy właściciele nieruchomości o taką waloryzację wprowadzają, prowadzą co roku. Jest to tak zwana waloryzacja inflacyjna, ponieważ proszę Państwa, były zarzuty Najwyższych Izby Kontroli, jak również Regionalnych Izb Obrachunkowych, że gminy nie dbają, nie stosują się do wymogów ustawy o finansach publicznych, czyli jak gdyby nie pilnują wartości pieniądza. To, co było między innymi opisane tutaj w odpowiedzi na interpelację. A poza tym jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że czynsze w gminie Gryfino są najniższe na naszym rynku, ponieważ my mamy czynsz pod obiekty handlowe tutaj w mieście, już w tej chwili nie pamiętam, ale to jest coś koło 16 zł za metr kwadratowy, natomiast zarówno w spółdzielniach mieszkaniowych, jak i w prywatnych lokalach są to minimum 25, 30, 40, a nawet 50 zł za metr kwadratowy. W związku z tym, pomimo tej podwyżki, i tak czynsze są bardzo atrakcyjne. Po drugie, tak jak tu również w tej interpelacji odpowiedzieliśmy panu przewodniczącemu, że w naszej gminie funkcjonują zasady pomocy przedsiębiorcom. I każdy przedsiębiorca, który ma przejściowe problemy, chociażby w opłatach czynszu czy w inne problemy finansowe, może zwrócić się do gminy Gryfino o pomoc w tej sprawie. Może być ten czynsz umorzony, może być ten czynsz, zaległy czynsz rozłożony na raty. Także i zawsze każda sytuacja, kiedy z taką z problemem przedsiębiorca się zwraca, każda taka sprawa indywidualnie jest rozpatrywana.
Dobrze.
Panie przewodniczący, również trudno mi przyjąć takie stwierdzenie, że w naszych szkołach jest niski poziom nauczania. Uważam, że wyniki z ostatnich egzaminów raczej nie potwierdzają tego stwierdzenia, że w naszych szkołach jest niski poziom nauczania. Natomiast myślę, że i pan, i ja, i wszyscy radni dostrzegamy wielki nasz wysiłek wspólny. Wspólny nasz wysiłek odnośnie przygotowania strefy parku pod przemysł i z tym zadaniem łączymy duże nadzieje na zwiększenie miejsc pracy. Gdybyśmy tego wysiłku wspólnego nie podjęli, to nawet nie mielibyśmy terenów, gdzie lokować potencjalnych inwestorów. Dlatego też każde miejsce pracy jest bardzo ważnym i jak powiedziałem wcześniej, również bardzo się cieszę, że mamy tu partnera wśród cechów rzemiosł różnych i myślę, że wystąpienie, jakie będzie, jeżeli Państwo ze strefy przyjadą, też potwierdzi, jak wielkie czynimy starania na temat pozyskania inwestora, żeby przyspieszyć i przybycie inwestora na tereny przemysłowe. Ja bardzo odnośnie stadionu OSIR-u. To nie jest strzeżenie obiektów OSIR-u. Również obiektami OSIR-u są wszystkie obiekty sportowe w mieście, przy ulicy Energetyków, a więc i obiekty stadionów i całe te obiekty są również strzeżone przez jest w tym zadaniu. To nie jest sam tylko ten teren OSIR-u. Dlatego też również może nikt Pana nie poinformował. W tej chwili osobiście przeglądam zatrudnienie, zapoznaję się jeszcze raz z zakresami obowiązków poszczególnych pracowników i robię analizę pod względem zatrudnienia nie tylko w urzędzie, ale i w Domu Kultury i w OSIR-ze i myślę, że te wyniki również będą w tym roku przedstawione Wysokiej Radzie.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Pozwolę sobie dwa słowa, które kieruję i do pana Namiecińskiego i do pani Ewy de la Torre. Powróćmy na łono projektu uchwały, który staje przed nami. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, ponieważ to się wiąże bezpośrednio z tym punktem porządku obrad, że kwestia podniesiona przez pana przewodniczącego w zakresie pomocy gminy w przeznaczeniu gruntu na budowę nowej siedziby komendy policji w Gryfinie po betoniarni jest propozycją, którą w moim przekonaniu powinniśmy jako Rada przyjąć. Powinniśmy także bez zbędnej zwłoki nawiązać w tym zakresie współpracę z Komendą Powiatową Policji, przedstawić im realny czas i możliwości przekazania tej nieruchomości do określenia ewentualnego przejęcia nieruchomości po obecnej komendzie względnie innego rozwiązania, które z punktu widzenia gminy Gryfino będzie korzystne. Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, w ramach krótkiego wyjaśnienia tego orlika w gardnie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, prawda jest taka, że orlik w gardnie rzeczywiście jest chroniony przez firmę ochroniarską w godzinach 15:07 rano w dniach od poniedziałku do piątku, natomiast od piątku do niedzieli jest chroniony całodobowo. Często się zdarza, w dni poprzednie, czyli od poniedziałku do piątku, przebywa tam osoba, bodajże pracownik szkoły, od 7 do 15. Natomiast od godziny 15 często się zdarza, że tam przebywają dwie osoby, tak? Pracownik ochrony i instruktor, który jest tam zatrudniony i ma do... Ja mówię w ramach krótkiego wyjaśnienia, panie radny Kawka. Nie wiem, ja panu nie przeszkadzam, to ja bym też prosił, żeby pan mi nie przeszkadzał, tak? Żeby tutaj nie było jakiegoś wrażenia, że ktoś mówi o czymś innym. I teraz tak, często się zdarza, że na tym orliku role są dublowane, bo jest pracownik ochrony i jest instruktor. Nie wiem po co, no dublowanie to jest dublowanie ról. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz. Drodzy państwo, ja tutaj kiedyś mówiłem, tak? Niedawno na którejś sesji mówiłem o tym, że gmina miała możliwość złożenia wniosku o dodatkowe 80 godzin. Dodatkowe 80 godzin do Ministerstwa Sportu, które by były bezpłatne i w tym momencie na tym obiekcie przebywałby instruktor. Za darmo. Rozmawiałem tutaj z panem zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji, z panem radnym Kudukiem, daliśmy namiary i mogliśmy mieć od 1 maja dodatkowe 80 godzin bezpłatne na orliku w gardnie. I tak już kończąc temat, panie burmistrzu, ja często chodzę na tego orlika, powiem panu tak. Są skargi na pracowników ochrony. Sam byłem świadkiem tego, że pan za 5:22 dokładnie osobom grającym, dorosłym osobom, poważnym osobom grającym w siatkówkę wyłączył światło, nawet nie pozwolił nam na to, żeby zwinąć siatkę. I taka jest prawda. Dziękuję bardzo. I przepraszam panie przewodniczący, że akurat w tej kwestii się odezwałem, ale żeby nie było jakichś niedomówień, niewyjaśnień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Głos prosił pan burmistrz. Proszę bardzo.
Odnośnie terenu pod komendę. Nie powiem w tej chwili dokładnie daty, bo wczoraj przyszło oficjalne pismo. Natomiast wcześniej odbyło się spotkanie moje w Komendzie Wojewódzkiej z zastępcą komendanta wojewódzkiego, odpowiedzialnym za inwestycje. I na tym spotkaniu właśnie rozważaliśmy możliwość wybudowania komendy na betoniarni. Natomiast, żeby nie było żadnych już, bo powiat wskazał miejsce na budowę komendy na terenach tam za laguną koło szkoły specjalnej. Komenda po zapoznaniu się z tym terenem, które zaproponowało starostwo, stwierdziło, że koszt związany z fundamentowaniem tego obiektu będzie tak duży, że tych pieniędzy 12 milionów nie wystarczy na realizację tego zadania. W związku z tym, żeby później jeszcze raz przejrzeliśmy działki wspólnie z panem Krosnowskim i również, żeby nie było niejasności, żeby nie było pytań, dlaczego nie starostwo, również wskazaliśmy, że jeszcze ta działka o tej powierzchni jest po byłej weterynarii. Oczywiście jest to dobry pomysł, żeby komenda i Straż Miejska, żeby tam powstał taki punkt całej logistyki w zakresie zabezpieczenia i przeciwpożarowego i bezpieczeństwa. Natomiast my musimy przestrzegać istniejące prawo. W związku z tym spotkamy się w najbliższym czasie, zorganizuję spotkanie po otrzymaniu oficjalnego pisma z Komendy Wojewódzkiej, na które zaproszę pana starostę i pana komendanta, żeby określić formę i zadośćuczynienie za przekazanie tej działki na potrzeby komendy. Również zgadzam się z tym, panie przewodniczący, że ten teren jest najlepszy pod komendę z możliwych, bo powstanie centrum bezpieczeństwa dla miasta Gryfina.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja chciałbym tylko przypomnieć, że my jesteśmy w punkcie w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. A my po drodze odwiedziliśmy już betoniarnie, weterniarnie, OSIR, obiekty sportowe, ochronę boiska na Orliku. No, mam prośbę, trzymajmy się jednak porządku obrad.
Dziękuję. Proszę, pani Magdalena Chmuranycz.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja nie zgodzę się z jednym z moich przedmówców, że wyniki w naszych gryfińskich szkołach są niskie. Zapraszam pana radnego do szkół. Chciałabym również, że jeżeli nie macie państwo wiedzy, to nie tylko te wyniki są z zakresu tutaj wiedzy szkolnej, ale również przeciwdziałania alkoholowi. Te pani, która dzisiaj, pani u pańska, która siedzi, jest zaangażowana w życie szkoły, współpracy z pedagogami, właśnie przeciwdziałania, bo to, co się na dzień dzisiejszy dzieje w niektórych rodzinach, dotyka również dzieci. I takie wypowiedzi, że jest niski poziom w szkołach, panie radny, odsyłam pana do wyników szóstoklasistów z szkoły podstawowej, ze szkół podstawowych numer jeden, albo zobaczenia, ilu mamy laureatów z gminy Gryfino, którzy występowali i powykrywali olimpiady, czy to olimpusa, czy inne. Dlatego bardzo bym prosiła najpierw się zorientować, jak to wygląda, bo poprzez takie wypowiedzi, no niestety niektórzy nauczyciele, czy też dyrektorzy, czy rodzice, czy też sami uczniowie mogą się czuć tutaj niefajnie. Jak również nie zgadzam się z wypowiedzią, że gmina Gryfino nic nie robi właśnie, żeby przeciwdziałać bezrobociu. Przed chwileczką mieliśmy punkt dotyczący dofinansowania cechu rzemiosł różnych, gdzie kwota 72 tysięcy na utrzymanie 6 pracowników, jak dobrze państwo wiecie, jak tutaj nieco niektórzy, ile wygląda wynagrodzenie firm konsultingowych, których pozyskują pieniądze unijne. Tak więc chwała za te 40 miejsc podmiotów gospodarczych, które powstało w tamtym roku, 20 miejsc w tym roku. Tak więc uważam, że te pieniądze nie są przejedzone, jak tutaj ktoś powiedział, są to dobrze wykorzystane i myślę, że zamiast tutaj rozmawiać właśnie o OSIR-ze, o betoniarniach i o różnych innych sprawach, przyjrzeć się tej sprawie dogłębnie, ponieważ jest to bardzo duży problem dzisiaj, problem alkoholizmu w wielu, wielu gryfińskich rodzinach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej. Pozwolę sobie także zabrać głos w tej sprawie. Zacznę od końca, czyli od kwestii bezrobocia i wspaniałych osiągnięć z 72 tysięcy złotych w zakresie finansowania 6 pracowników. Krótko bardzo powiem, to wystarczy sobie policzyć 13 na 2, gdyby było 12 na 6, czyli wypada dwie pożyczki rocznie. Rzeczywiście osiągnięcie godne odnotowania w historii współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Na razie trzeba je wpisać do annałów, wręcz powiedziałbym, bo trudno sobie wyobrażać, żeby osiągać lepsze rezultaty w tym zakresie. Tymczasem brakuje 15 tysięcy czy 20 tysięcy złotych na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Nie przekazaliśmy miliona złotych na opiekę społeczną i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby to wszystko omawiać raz jeszcze po kolei. I tak będzie za każdym razem, kiedy będzie się patrzyło na wycinki gminy, a nie na jej całość. Przechodząc do zespołu interdyscyplinarnego. Na komisji pozwoliłem sobie wyrazić myśl, która nie została do końca skonsumowana, dlatego poproszę pana burmistrza, aby przez swojego naczelnika lub osobiście poinformował Radę, czy możliwa jest z punktu widzenia formalnego praca w takim zespole interdyscyplinarnym przedstawiciela Rady Miejskiej w Gryfinie. Nie ma tutaj wynagrodzenia, a więc nie będzie żadnej umowy cywilnoprawnej ani stosunku pracy. Teoretycznie radny może pracować także bez wynagrodzenia, choć znamy przypadki z przeszłości, że pobierano niezgodnie z prawem wynagrodzenie, ale to jest jakby kwestia zamknięta. Żeby nie popełniać błędów, wiemy, że tu wynagrodzenia w tym zespole interdyscyplinarnym nie ma. Ale pani pełnomocnik chce udzielić odpowiedzi w pańskim imieniu. Czy może?
Jeżeli któryś z radnych jest przedstawicielem takich instytucji jak właśnie Gminna Komisja, OPS, kurator, komenda powiatowa, oświata, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacja pozarządowa albo ochrona zdrowia, no to myślę, że nie ma przeciwwskazań, ale jako przedstawiciel danej instytucji, a nie jako przedstawiciel rady.
Czy to jest katalog zamknięty?
Tak, to jest katalog zamknięty.
No to jasna sprawa, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania w druku opisanego projektu uchwały opisanego w druku numer 3. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą miasto Szczecin w zakresie realizacji. Przechodzimy do punktu 6 w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminą miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie opisanej drukiem numer 4. Proszę o stanowiska komisji.
A pozytywnie.
Komisja pozytywnie.
Pozytywnie.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad drukiem numer 4. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Przechodzimy do punktu 7, który pierwotnie był punktem 8. Po wycofaniu punktu 5 stał się punktem 7. Pani sekretarz. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. Proszę o stanowiska komisji.
Pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Pozytywnie.
Komisja Budżetu pozytywnie.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad drukiem numer 5. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Jednogłośnie. Przechodzimy.
Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Bełtyń 2, opisanej w druku nr 6. Poproszę o stanowiska komisji.
Pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Marek Suchomski.
Zgodnie z złożonym oświadczeniem informuję, że będę wyłączy się z głosowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Piasecki.
Ja również wyłączę się z głosowania.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie uzupełnić informację obu panów radnych. W przypadku pana radnego Marka Suchomskiego do prezydium rady i przewodniczących komisji wpłynęło oświadczenie o interesie prawnym związanym z podejmowaniem tej uchwały i wnioskiem złożonym przez niego w sytuacji, kiedy nie pełnił funkcji publicznej w roku 2007. I ustnym oświadczeniem pana radnego Jerzego Piaseckiego, to pisemnego też, rzeczywiście to ustalaliśmy, tak? Także pisemnego oświadczenia pana radnego Jerzego Piaseckiego w tej sprawie o zbliżonym brzmieniu. Obaj panowie nie wezmą udziału w głosowaniu ze względu na interes prawny, tworząc poniekąd nową, dobrą praktykę w Radzie Miejskiej w Gryfinie, w której Rada i jej przedstawiciele wyłączają się z głosowania wtedy, kiedy dotyczy to ich interesu prawnego. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan przewodniczący Sawaryn.
Jeśli można, to chciałbym zauważyć, że ta praktyka jest znana od lat, ponieważ kiedyś podobnie wniosek, nie będąc radną, złożyła pani radna Kasprzyk, a będąc radną, kiedy była ta sprawa głosowana, poinformowała Radę o swojej sytuacji i nie wzięła udziału w głosowaniu.
Tak, panie przewodniczący, to bardzo ważna i celna uwaga. Rzeczywiście było takie zjawisko dotyczące pani radnej Kasprzyk. Ja z wielką satysfakcją powiedziałbym, że kontynuujemy dobrą tradycję w tym zakresie. Niestety ta dobra tradycja po zachowaniu pani radnej Kasprzyk została przerwana w trakcie tej kadencji, stąd mam nadzieję, że stanowisko obu radnych jest powrotem do dobrej tradycji zapoczątkowanej przez panią radną Elżbietę Kasprzyk. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały opisanym w druku nr 6. Kto z państwa radnych jest za jego przyjęciem? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, druk nr 7. Proszę o stanowiska komisji.
Pozytywnie.
Komisja budżetu negatywnie.
Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Zenon Trzepacz. W dalszej kolejności.
Chcę zapytać, czy nie naruszę tradycji właśnie, bo mieszkam na tym terenie i nie mogę zakładać, że w przyszłości nie odniosę jakichś korzyści z tego tytułu, że mieszkam w tej miejscowości, tak? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Panie Zenonie, proszę podjąć decyzję w swoim sumieniu.
Dobrze. To wstrzymam się od głosu.
Proszę.
No nie, ale później nie chciałbym, że...
To znaczy, jeśli ma pan interes prawny w momencie głosowania, to jest pan zobowiązany do wyłączenia się z głosowania.
W tej chwili nie mam, ale nie wiem, czy nie będę miał.
Jeśli pan...
No właśnie.
To później nie będę głosował.
Staram się wyjaśnić, bo poprosił pan przewodniczący o wyjaśnienie. Jeśli w momencie głosowania ma pan interes prawny, jest pan zobowiązany do wyłączenia się z głosowania. Jeśli pan w momencie głosowania nie ma interesu prawnego, ma pan pełne prawo do uczestnictwa w głosowaniu.
Nie mam, ale zobaczymy.
Dobrze, pani radna Ewa De La Torre.
Ja zanim zgodnie z sumieniem przystąpiłabym do głosowania nad tą uchwałą, chciałabym prosić o wyjaśnienie, przez pana burmistrza. Czy sprawa tego terenu i drogi, o której już kiedyś mówiliśmy, bo była proponowana do tego, aby gmina wykupiła teren od osoby prywatnej pod drogę prowadzącą do kościoła i do szkoły, które jak się okazało tam w wyniku różnych zawirowań własnościowych powinna być wykupiona, żeby stanowiła dostęp do drogi, do obiektów publicznych. I myśmy wtedy dyskutowali bardzo długo, nie zgodziliśmy się na to, aby przedłużenie tej drogi zostało również wykupione z rąk prywatnych, ponieważ tam ta droga już poza obiektami takimi jak szkoła i kościół prowadziła do prywatnych działek wydzielanych na prywatnych gruntach. Chciałabym zapytać, czy ten teren, który wówczas był przedmiotem dyskusji i nie zgodziliśmy się na całość, na wykup tego, czy teraz nie jest objęty planem i czy w wyniku uchwalenia takiego planu nie nastąpią zobowiązania po stronie gminy do wypłacenia odszkodowań za działek przejętych pod drogi?
Dziękuję bardzo pan przewodniczący Mieczysław Sawaryn. Za chwilę poproszę pana burmistrza o wyjaśnienie w tej kwestii, ale przed pan przewodniczący.
Panie burmistrzu, w ubiegłym roku, w tym roku w całej Polsce pojawił się bardzo poważny problem związany z znacznym zmniejszeniem nabywaniem działek budowlanych, a jednocześnie uchwałami gmin przygotowujące te działki do sprzedaży i przejmowanie przez gmin uchwalanie dróg gminnych na projektowanych osiedlach mieszkaniowych. My w gminie Gryfino takich kilka postępowań mieliśmy, co na kilku sesjach przejawiło się w głosowaniu spraw związanych z wypłatą osobom, które były właścicielami gruntów przewidzianymi pod drogi gminne. Kupiliśmy w ostatnich czasach jako gmina Gryfino działki, które na taki charakter raczej przez gminę Gryfino nie będą wykorzystane. Między innymi działkę przy ulicy Czechosłowackiej, gdzie prawdopodobnie znajdują się pokłady torfu i żeby zrobić tam drogę trzeba będzie dokonać wymiany gruntu, co pociągnie za sobą koszty idące w setki, a może nawet i miliony wydatków, jeśli by zrealizować ten plan. Chciałem zapytać, czy służby gminne w sytuacjach uchwalania planu analizują, czy tereny, no w Radziszewie to jest mniejsze zagrożenie, ponieważ te tereny znajdują się w dużej części na gruntach nie wymagających konieczności wymiany, ale czy służby gminne przed uchwaleniem planu, tak jak na przykład na ulicy Czechosłowackiej, robią odwierty, żeby sprawdzić, czy grunt wykupowany od osób prywatnych nadaje się do przeznaczenia, na jaki gmina planuje. Następnie, panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, czy pan, planując określone rozstrzygnięcie, jak choćby cmentarz na wysokości ulicy Łużyckiej za tak zwaną strzelnicą sportową, gdzie zapłaciliśmy olbrzymie pieniądze, a drogi dojazdowej do tego miejsca nie ma i w najbliższych latach nie będzie, czy pan ze swoimi służbami analizuje te sprawy, czy możecie dzisiaj powiedzieć, jakie będą koszty wykupu gruntów pod projektowane drogi w miejscowości Radziszewo i czy to finansowo nie będzie miało wyjątkowo negatywnego skutku na rzecz gminy. Tak? Tu po tych transakcjach żeśmy oglądali przy ulicy Czechosłowackiej, gdzie na prywatnym osiedlu gmina postanowiła wykupić grunty pod drogę gminną. Obawiam się, że te kwestie, które podniosłem, bardzo poważnie rzutują na konieczność uchwalenia tego planu w takim kształcie. Proponowałbym raczej rozważać sytuację tego rodzaju, że jeśli inwestorzy chcą budować domy na określonych miejscach i chcą mieć tam drogi, żeby te drogi budowali w ramach budowanych osiedli mieszkaniowych i żeby stawali się współwłaścicielami takich gruntów. Takie przypadki mają już miejsce. Tutaj pani radna De La Torre wskazywała, że w gminie bodajże Łozice firma duńska wykupiła drogi gminne pod budowę dróg dojazdowych do ich posesji. W Gryfinie też są takie drogi wewnętrzne na wielu osiedlach zaprojektowanych przez prywatnych właścicieli. No, chciałbym zapytać pana burmistrza, czy pan burmistrz dzisiaj może powiedzieć, ile w Radziszewie po uchwaleniu tego planu trzeba będzie zapłacić za wykup projektowanych tam dróg?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Zenon Trzepacz. Pan radny Zenon Trzepacz.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja jestem pełen słów uznania za troskę o budżet, natomiast z tego, co pamiętam, jest opracowywany plan dla Żabnicy i zadaję pytanie państwu radnym, którzy byliście w poprzedniej kadencji, czy też zadawaliście takie same pytanie, czy też tak się interesowaliście dokładnie, jak ktoś na topografię terenu. To jest zupełnie inna topografia terenu w Radziszewie, a inna w Żabnicy. Także ja zapraszam państwa, zresztą z panem burmistrzem byliśmy na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, przyjechać, zobaczyć, co się tam dzieje, czy to jest teren dziewiczy. Tam jest w tej chwili już wydanych około 18 chyba zgody na budowę, ileś warunków zabudowy. Tam już są domy i jak państwo widzicie, wjeżdżacie do gminy Gryfino, to Radziszewo jest jedyną miejscowością, która się rozwija. Jest jakiś przemysł, jakieś zakłady i jest zapotrzebowanie między innymi na to, żeby w tym planie wygenerować takie tereny, bo nie oszukujmy się, ci, którzy zainwestowali tam, przyciągają ze sobą następnych, ale też jest ograniczona ilość miejsca do rozwoju. Także chciałbym proponował spojrzeć tak perspektywicznie, tak? Bo wydawaliście państwo w poprzedniej kadencji na plany pieniądze, gdzie faktycznie, nie wiem, czy to jest zasadne, a miejscowość, która się rozwija dynamicznie, jakoś tak podchodzicie jak pies do jeża.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Chmuranycz.
Zgadzam się w 100% z moim przedmówcą, panem Zenonem, ale przypominam państwu, żeby wybudować dom i żeby była działką budowlaną, żeby uzyskać warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę, dom musi mieć dostęp do drogi publicznej. I to mówi o tym ustawa. Szkoda, że moi przedmówcy o tym nie wiedzą. Żeby wybudować dom, musi być dostęp do drogi publicznej. Nie może być inaczej. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Sawaryn, ad vocem do wypowiedzi pani radnej Magdaleny.
Dostęp do drogi publicznej może być z drogi prywatnej. Z takiego osiedla do drogi publicznej można dojeżdżać drogą prywatną, wybudowaną przez potencjalnych inwestorów. Jeszcze do pana radnego Zenona Trzepacza. Tak, panie radny, wielokrotnie działaliśmy w zaufaniu do służb gminnych, do słów pana burmistrza. Natomiast ten przypadek, który się pojawił, karygodny przypadek z gruntami na ulicy Czechosłowackiej, wskazuje, że te pytania muszą dzisiaj padać. I pan ma niewątpliwie rację, tu pana powieram w całej rozciągłości, że Radziszewo to jest perspektywa rozwijania gminy Gryfino. Natomiast dzisiaj, z uwagi na ten dług, który ciąży na gminie, musimy sobie odpowiedzieć, jakie konsekwencje dla budżetu gminy Gryfino będzie miało uchwalenie tego planu. Musimy do tego tematu podejść odpowiedzialnie i nie powinien pan mieć do nikogo pretensji, bo my jesteśmy za uchwaleniem planu, ale w sposób zapewniający budowę ludziom, a jednocześnie interes gminy Gryfino.
Panie burmistrzu, pozwolę sobie udzielić głosu jeszcze pani radnej Ewie Dalatorowej, panu Zenonowi Trzepaczowi, a pana poproszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które padły. Dobrze? Proszę bardzo, pani radna Ewa Dalatore.
Chciałabym się dowiedzieć, czy projekt podziału działek w tym rejonie, bo jest ich bardzo wiele i powinniśmy sprzyjać budownictwu mieszkaniowemu, czy one są wydzielone na gruntach gminnych, czy na gruntach, które stanowią obecnie własność osób fizycznych lub prawnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja analizując wczoraj na Komisji Budżetowej pewne dokumenty, pierwszy raz doznałam olśnienia, że można w planie, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oprócz dróg publicznych gminnych, na wniosek określonego podmiotu wyznaczyć drogi wewnętrzne gminne. To jest taki luksus, na który nie stać było nawet Poznania, który wtedy, kiedy dzielono na osiedlach okalających Poznań, wydzielano działki pod drogi, to wtedy, jeżeli dzielono działkę prywatną na kilka działek prywatnych, które podlegały zbyciu, wszystkie drogi wewnętrzne stanowią współwłasność w częściach ułamkowych nabywców działek pod zabudowę mieszkaniową. I to zapytałam o to, będąc w Poznaniu, dlatego, że ja pierwszy raz widziałam na ogromnym osiedlu drogi wewnętrzne dojazdowe wyłożone w całości kolorowym polbrukiem. Myślałam, że to miasto stać na taki luksus. Okazało się, że nie. Że jeżeli ktoś zarabia na tym, że wydziela działki na swoim gruncie, zbywa je, otrzymuje pieniądze, to również potencjalnym nabywcom zapewnia dojazd do tych działek. I robi to w postaci albo tego, że jest to współwłasność w częściach ułamkowych, albo jest to służebność drogi koniecznej. W związku z tym chciałabym zapytać, Czy przy tak ogromnej liczbie działek, jakie mamy tutaj na tym, w tym projekcie, jak gdyby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy również będzie kategoria dróg gminnych, dróg wewnętrznych, gminnych i czy gmina za to wszystko będzie musiała zapłacić osobie, która, w której interesie jest wydzielenie i sprzedaż tych działek, odszkodowania, na które gminy nie będzie stać, bo co to powoduje w wielu miastach? Najpierw uchwala się plan miejscowy, a potem przez kolejne 3 kadencje wszyscy borykają się ze znalezieniem pieniędzy na odszkodowania na drogi, na których wybudowanie już nie ma pieniędzy. Natomiast zapłacenie odszkodowań powoduje, że również gmina zaciska sobie na szyi pętlę, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w ogóle. Tak? Ponieważ jeżeli ktoś ma do spłacenia odszkodowania, czy musi dokonać wykupów, to wówczas już nie ma pieniędzy na własne inwestycje, także na budowę tych wydzielonych dróg po ich wykupieniu. Stąd też ta troska jest na przyszłość, bo jak wiemy, gmina nie ma już żadnych możliwości wyasygnowania pieniędzy ani zaciągania nowych kredytów w obecnej sytuacji. Tak? 82-milionowego zadłużenia i ponad 70% zadłużenia budżetu.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zenon Trzepacz. Panie burmistrzu, wyczerpiemy listę mówców. Pana poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które padły. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Ja tylko uzupełnię informację, że te drogi, które tak bulwersują, to są drogi również, które umożliwiają mieszkańcom dojazd do lasu. Także proponowałbym się przejść dalej, zobaczyć. Także to nie jest tak, że to te drogi są tylko do tego osiedla czy do tego terenu i on się kończy dalej. Tak? To są drogi, które prowadzą do lasu. Między innymi my czasami jako straż jeździmy tam gasić różnego rodzaju trawy i nie tylko. To są drogi polne, które służyły odkąd ja pamiętam. Były drogami, które umożliwiały mieszkańcom dojazd do lasu. Obydwie te drogi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Kardasz.
Dziękuję za głos. Panie burmistrzu, szanowni radni, u mnie w miejscowości też występuje ten problem, że nie mamy dróg. Mieszkańcy, no, wpadliśmy na pewien pomysł. Robimy sobie na zasadzie umowy użyczenia, tak, pasa technicznego, który służy za dostęp do drogi publicznej. Nie generuje to kosztów dla gminy. Mamy ten sam problem, co w Garnie, że drogi są niczyje. Młodzi ludzie wyjechali na zachód, teraz wracają z pieniędzmi. Co ja mam im powiedzieć? Pisali do wnioski do gminy, nie dostali odpowiedzi, że mogą się budować. Więc robią sobie notarialnie umowy użyczenia jeden drugiemu i poprzez to mają dostęp do drogi publicznej. Nie generujemy kosztów gminy. Więc uważam, że to też jest metoda na to, dlaczego ci państwo, którzy mają działki i tak szumnie tutaj chcą od nas wyciągnąć pieniądze, niech sobie zrobią drogę obok tej drogi, pas techniczny użyczą i wtedy możemy przystąpić do zmiany planu.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Namieciński. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja ostatnio jakiś miesiąc temu, będąc z panem sołtysem Tadeuszem Felerem w Wydziale Inwestycji, gdzie rok temu przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gardno, gdzie projektant nam zaprojektował dość szerokie drogi, między innymi drogi, które wchodziły na tereny prywatne, na tereny prywatnych działek. W związku z realizacją Funduszu Sołeckiego usłyszałem takie zdanie od jednego z pracownika urzędu, że inwestycja taka nie będzie możliwa ze względu na to, bo ja mówię, dobrze, jest plan, tak, zaplanował ktoś tam drogę, wchodzimy na prywatne działki, w tym momencie urząd powinien te działki od ludzi wykupić. A więc usłyszałem taką odpowiedź, niestety, ale nie mamy na ten cel pieniędzy, tak? Nie ma na ten cel pieniędzy. Dlatego ja tutaj też daję pod rozwagę, ustalenie jakichkolwiek planów, tak? Bo możemy sobie planować. Tylko czy my będziemy mieli środki finansowe na to, aby później te grunty pod te drogi wykupywać. Gardno tam jest, naprawdę tam nie będzie wielkich pieniędzy. Jednakże usłyszałem taką odpowiedź. Nie ma pieniędzy na ten cel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja się bardzo cieszę z tej dyskusji, jaka dzisiaj się odbyła. bo do tej pory zawsze przeważał pogląd, że wszystko robi gmina. Ja się bardzo cieszę z tej dyskusji i myślę, że to jest przyczynek do tego, że będziemy się wszyscy bardziej teraz przyglądać, jeżeli jest taka tendencja w tym kierunku, że będziemy się bardzo przyglądać opracowywanym planom miejscowym przed przyjęciem planu miejscowego do realizacji. Dlatego też, panie przewodniczący, na to pytanie, ile będą kosztowały wykupy, mogą kosztować wykupy w miejscowości Radziszewo, będę panu w stanie odpowiedzieć, jak będzie projekt planu miejscowego, bo tam będą wtedy zaznaczone drogi. W tej chwili to ja nie mam zielonego pojęcia, jak tam będą biegły drogi, jaki tam będzie układ drogowy. Dlatego też nie sprecyzuję panu, ile mogłyby kosztować te drogi. Natomiast w tej chwili z tych planów, które do tej procedowaliśmy i uchwalaliśmy, jest faktem jest, że za dużo było dróg gminnych. I na przykład tutaj w Radziszewie też jest taki przykład, dość znamienny dla mnie, że nie będę wymieniał nazw, że przejęło się ziemię za złotówkę za metr kwadratowy, później podzieliło się na działki zgodnie z planem, gdzie gmina nie ma nic żadnego wpływu na działki 30-arowe, sprzedało się ten grunt po 50 zł za metr kwadratowy, a teraz na tym spotkaniu zarządzano kanalizację, etc. Dlatego też musimy bacznie patrzeć, żeby grunt dróg gminnych było jak najmniej, a dróg dojazdowych było jak najwięcej w przyjmowanych planach przez gminę. Dlatego też, a również wyjaśniam, żeby tu była jasność, że wykupy staramy się robić w tych miejscach, nie kiedy jest już plan miejscowy przyjęty, tylko wtedy, kiedy jest planowana już inwestycja konkretna w danej drodze. Dopiero wtedy przystępujemy do wykupu takich terenów. Tak staramy się prowadzić politykę. Dlatego też bardzo się cieszę z dzisiejszej dyskusji, bo zmienia się. Do tej pory to był pogląd prezentowany, że wszystko robi gmina. Wszystko, każda dróżka to jest, ma zrobić gmina i koniec. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? W takim razie ja też krótko pozwolę sobie wyrazić swoje stanowisko. My jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w poprzedniej kadencji, dlatego że w trakcie trwania obecnej doszło do wydarzenia, które w sposób bezprecedensowy uderzyło w organ wykonawczy. Rykoszetem bardzo mocnym uderzyło także w organ uchwałodawczy i my musimy wykazywać daleko idącą ostrożność przy podejmowaniu prawa miejscowego w tym zakresie. Pani Ewa De La Torre w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na dosyć istotny fakt przedłożenia Wysokiej Radzie uchwały, która zmierzała do wykupu gruntów pod drogi publiczne, odrzuconej przez Radę Miejską w Gryfinie, względnie wycofaną, nie pamiętam już w tej chwili, jaki był tryb. Ostatecznie to rozwiązanie nie zostało przyjęte. W związku z tym, Szanowni Państwo, nie mogą dziwić głosy, które charakteryzuje ostrożność. Pan burmistrz przed chwilą powiedział, że na etapie inwestycyjnym wypłacamy pieniądze. Panie burmistrzu, no, to już żeby ostudzić trochę ten nasz dzisiejszy dialog, to powiem panu tak, no przecież pan dobrze wie, że różnie z tym bywa. Raz płacimy, raz nie płacimy. Zależy to także od okoliczności, bo czasami z mocy prawa po wydzieleniu działki trzeba za to zapłacić, czasami jest inaczej. Mamy takie przykłady, że zapłaciliśmy odszkodowanie, które jest pożądanym wynagrodzeniem 10-letnim niejednej rodziny w Polsce. Mamy też takie wypłaty. Więc wątpliwości Rady w tym zakresie są bardzo poważne i bardzo wnikliwie bym się w nie wsłuchał. Ja myślę, że Rada nauczona doświadczeniem związanym z przyjmowaniem planu tak skrytykowanego przez opinię publiczną, nauczona tym doświadczeniem, będzie dochowywała teraz szczególnej staranności,
szczególnej staranności. I to, co dzisiaj zrobił pan Zenon Trzepacz, jest tego też dowodem. Zapytał o to, czy w momencie, kiedy nie ma, ale będzie miał interes prawny w tym miejscu, czy powinien się wyłączyć z głosowania. To także sygnał do tego, że Rada jest wyjątkowo wyczulona na te kwestie. Wreszcie nie można nie zauważyć bardzo cennego głosu pana Jarosława Kardasza. Jeżeli ludzie potrafią się ze sobą porozumiewać w ten sposób w jednym miejscu, to w moim przekonaniu warto taką postawę propagować w innych i nie obarczać wszystkimi kosztami gminy, która ma problemy finansowe. Przed głosowaniem ogłaszam 10-minutową przerwę. Dziękuję.
Do skserowania się tylko powołuję i nic więcej. Ponieważ przykładowo w uzasadnieniu do aktualnego punktu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, przykładowo tak. Mamy czystą mapkę bez żadnych opisów, tylko że obręb Daleszewo Międzyodrze i obręb Radziszewo 1. W uzasadnieniu z kolei zgodnie z ustaleniami studium objętym uchwałą, pierwszy punkt. W zasięgu obszaru specjalnej strefy ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Odry wypadałoby wiedzieć, gdzie to się znajduje. Drugi punkt. W obszarze zagrożenia powodzią powinno chyba także być na mapie zaznaczone. W obrębie trzech planowanych użytków ekologicznych wzgórze Batowa nie mamy informacji, gdzie to jest. Obręb strefy B ochrony konserwatorskiej. Gdzie to jest? Piąty punkt. Obręb strefy K ochrony krajobrazu cmentarzy katolickiego i ewangelickiego. Gdzie to jest? Szósty punkt. Obszar ograniczeń we wprowadzeniu zabudowy na trasie przebiegu linii napowietrznej 220 kV. Gdzie to w planie jest? Czysta mapka. Jak mam przygotować się do logicznego głosowania? Dla mnie to jest niedopuszczalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Delatore.
Ja również mam zastrzeżenia do materiałów poglądowych, które potem można różnie interpretować. Mianowicie, jeżeli ta mapa jest swego rodzaju projekcją tego, co ma być podzielone i urządzone na obszarze objętym granicami tego obszaru planu miejscowego, to również uważam, że powinniśmy oprócz lokalizacji tych ważnych urządzeń infrastrukturalnych, o których mówił pan Krzysztof Kładki, mieć zaznaczone kategorie dróg istniejących oraz planowanych. Wówczas nie byłoby dyskusji na temat tego, czy przystępując do planu w takim wstępnym kształcie, przypadkiem nie dowiemy się za jakiś czas, że mamy kilkanaście kilometrów dróg gminnych do przejęcia za odszkodowaniem i do wybudowania. Tak? Gdyby tutaj była zaznaczona droga krajowa numer 31, a także proponowane połączenie z drogą gminną i pokazany byłby zakres tej drogi gminnej, a także obszar, na którym mają być drogi dojazdowe wewnętrzne na danym osiedlu domków jednorodzinnych, bo tak wynika z planu, że coś ma mieć taki zarys, wówczas my z dużym poczuciem bezpieczeństwa moglibyśmy akceptować przystąpienie do planu w takim zarysie. Jeżeli dzisiaj powiedzielibyśmy temu planowi tak, to za jakiś czas dowiemy się, że się na to zgodziliśmy, że mamy na przykład kilkanaście kilometrów dróg do przejęcia i do wybudowania w tym rejonie, co mam nadzieję w danej sytuacji finansowej absolutnie nie jest zamiarem. Ja się cieszę, że pan burmistrz dzisiaj powiedział publicznie, co chciałam podkreślić, że cieszy się pan z tego kierunku i z tego zwracania uwagi na to, że najpierw...
Pani radna, przepraszam, na moment. Szanowni państwo, bardzo proszę o umożliwienie pani radnej wygłoszenia swojego stanowiska. Proszę bardzo.
Powtórzę, że cieszę się, że pan burmistrz zauważył,
ten element, który skutkuje koniecznością wydatków publicznych w przyszłości, mówiąc o tym, że najpierw ktoś przychodzi z wnioskiem, prosi, żeby ziemię, którą nabył za złotówkę, przekształcić na tereny budowlane w drodze zmiany planu. Potem tam są wyznaczane drogi, które gmina przyjmuje za odszkodowaniem. Potem jest wbudowywana i projektowana infrastruktura typu kanalizacja, gaz i tak dalej, a potem w 5 minut po zaakceptowaniu takich planów osoby, które były osobami wnioskującymi, żądają natychmiastowego zrealizowania tychże planów, dlatego że się spieszy, bo działki dobrze oprzyrządowane, dobrze uzbrojone po prostu mają wyższą cenę. Cieszę się, że pan burmistrz podziela nasze zdanie, że należy dbać o interes gminy i zabezpieczać wszystko, co służy ogółowi mieszkańców, a nie miejscowo zabezpieczać oczekiwania wyłącznie ograniczone do terenów prywatnych inwestorów, którzy potem mają słuszne oczekiwania, bo jeżeli ktoś przejmuje drogę, teren prywatny pod drogę gminną, no to potem sam na siebie nakłada obowiązek jej wybudowania, więc w 5 minut po wypłacie odszkodowania ktoś wychodzi z żądaniem, że dlaczego ta droga od 2 roku jeszcze nie jest wybudowana, skoro to jest grunt gminny, tak? A już nie mój, bo ja już wziąłem odszkodowanie. Dlatego myślę, że przynajmniej ta mapka, zgodnie z tym, co powiedział pan Krzysztof Chłatki, powinna być lepiej oprzyrządowana, lepiej zabezpieczona na przyszłość co do możliwości interpretacyjnych i tego, żeby potem nikt nam nie mówił, że sami nie wiecie, co uchwalacie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały opisanym w druku numer 7. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został odrzucony. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyn, obejście drogowe, druk nr 8. Proszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie. Pozwólcie państwo, że ja się odniosę do podjętej przez państwa decyzji. No, chciałem podziękować tym z państwa radnym, nielicznym bardzo, którzy potrafią patrzeć trochę inaczej w przyszłość. Natomiast no, inni zachowali się tak, jak się zachowali. To będzie problem, bo mieszkańcy, ci inwestorzy będą do państwa przychodzić. Ja będę ich zapraszał na spotkanie z państwem i poznacie wtedy problemy, tak? I zobaczycie, jak to wygląda. Tak, najważniejszy teren, uważam, najważniejszy rejon w naszej gminie zostawiliście na jakiś okres czasu bez perspektyw, bez przyszłości. Teren, który jest praktycznie uzbrojony, jest kanalizacja, woda. No, gdzie mieszkańcy, ci, którzy tam się budują, porozumieli się z PUK-iem, wspólnie będą budować infrastrukturę, czyli kanalizację i wodę. Te prace już trwają. Państwo, no nie wiem, jakieś dziwne zacietrzewienie tutaj. Przecież to można wszystko, o to, o czym mówiliście, te uwagi, można to wszystko ująć w jakieś ramy i osobom, które opracowywały będą ten plan, przedstawić, zaproponować inne rozwiązania. A tak, no to życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze w takim razie na krótkie wyjaśnienie źródła, jakim jest prezydium rady. To mówię tytułem wyjaśnienia panu radnemu Zenonowi Trzepaczowi. Padła propozycja skierowana do pana burmistrza, aby projekt uchwały na tym etapie wycofał i uzbroił radę w odpowiednie narzędzia do podjęcia decyzji. Myślę, że i wniosek pana radnego Chłatkiego, i wniosek radnej pani Ewy Delatore miały dosyć silne uzasadnienie merytoryczne. Proszę bardzo, pani Ewa Delatore.
Chciałabym tylko zwrócić uwagę państwa i to ja absolutnie jeszcze raz, gdybym miała zagłosować, zachowałabym się identycznie. Mianowicie mówimy o uchwale w sprawie przystąpienia, tak? Jeżeli mamy przystępować, to są pewne warunki progowe. Tym warunkiem progowym jest czytelny załącznik graficzny wraz z opisami i określony, a posiada on określone braki, na które zwracał uwagę zarówno pan Kładki, jak i również zwracałam państwa uwagę na to. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie przystąpić do podjęcia tej uchwały po tym, jak te warunki progowe zostaną spełnione. I absolutnie się przed tym nie należy wzbraniać. W związku z tym ja rozumiem rozgoryczenie pana radnego, ale zapewniam, że człowiek się powinien uczyć na własnych błędach i nie popełniać ich więcej. I uważam, że nasza ostrożność dzisiaj właśnie wynika z tego, że już więcej falstartów w dziedzinie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będzie.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Mieczysław Sawaryn.
Wypowiedzi kolegi radnego Zenona Trzepacza, to myślę, że większość Rady podziela opinię, że Radziszewo jest miejscem, w którym można inwestować, w którym ludzie będą inwestować, ale padły pytania, które powodują, że osoby, które mają na uwadze interes gminy jako całości, a nie określonych środowisk politycznych i określonych społeczności lokalnych, potrafią zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Chciałbym też zwrócić uwagę koledze, że sam nie wziął udziału w tym głosowaniu i nie głosował ani na tak, ani na nie, co też o czymś w sposób istotny świadczy. Bo jeśli, tak jak kolega mówi, nie ma interesu, to trzeba głosować za i w ogóle się nie obawiać takich spraw. Niegłosowanie i przerzucanie potem pewnej odpowiedzialności na pozostałych radnych nie może być ocenione pozytywnie w realiach demokracji, która w Radzie panuje. I tutaj jeszcze raz podkreślamy, panie burmistrzu, i apelujemy do pana, że Radziszewo powinno mieć uchwalony plan i budowy powinny być prowadzone, ale my już dzisiaj chcielibyśmy uzyskać odpowiedź przed przyjęciem planu, że przyjmuje pan określone założenia, a więc drogi wewnętrzne jako drogi stanowiące współwłasność budujących się tam mieszkańców, a nie drogi wykupowane przez gminę Gryfino za ciężkie pieniądze, co doprowadzi do całkowitego rozwalenia budżetu tej gminy. I jeśli pan podziela to nasze stanowisko, że w Radziszewie trzeba ten plan uchwalić, proszę w trybie pilnym przygotować stosowne projekty uchwał i Rada w tym zakresie w trybie pilnym przegłosuje takie rozstrzygnięcie, bo faktycznie Radziszewo powinno się rozbudowywać i te góry, te piaski powinny być zagospodarowane, ale bez zagrożenia, bo znowuż będzie tak, że zrobimy projekty, które gdzieś tam wsadzimy do szafy, bo nie będziemy w stanie ich zrealizować. Panie burmistrzu, jest naprawdę tyle roszczeń od mieszkańców Gryfina. Ja sam się biję z taką myślą, ponieważ wbrew mojemu stanowisku zaprojektowaliście mi na mojej działce trafostację i przepompownię dla przedsiębiorstwa usług komunalnych. Czy wystąpić do pana o wykup tych nieruchomości, czy nie, bo kompletnie, przynajmniej co do przepompowni przedsiębiorstwa usług komunalnych w Szczawnie, przecież żeśmy już kiedyś z panem rozmawiali, sam pan powiedział, że z uwagi na ukształtowanie terenu nie przewiduje pan tam budowy kanalizacji. A w planie przepompownie uchwalono i obywatel Mieczysław Sawaryn ma roszczenie do gminy o wykupienie tego gruntu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan przewodniczący Zenon Trzepacz.
Ja powiem tak, krótko postaram się. Dlaczego nie wziąłem udziału w głosowaniu? Ponieważ mam do tego pełne prawo, tak? Mam do tego pełne prawo. Znacie państwo moje stanowisko i tyle. Natomiast ja o ten plan apeluję od początku, od kiedy zostałem w tej kadencji radnym, również jeszcze w poprzedniej kadencji, czyli przed ubiegłą kadencją, gdzie byłem radnym, również ten plan miało przystąpić do opracowania tego planu. Szkoda, że mój następca nie dołożył ręki do tego. Stało się tak, jak się stało. Byśmy byli na pewno w innym miejscu. Byłoby więcej podatników. Ale trudno, trudno. Ja przyjmuję tą decyzję państwa z pokorą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Płacz.
Szanowna Rado, głosowałem przeciwko. To nie znaczy, że jestem przeciwko zagospodarowaniu Radziszewa. Tak jest. Jedyna, czy
pierwszej kolejności wieś, która ma ogromny potencjał. Ale uczmy się na błędach innych, a nie na swoich. Babole już zrobiliśmy, a z kolejnym tym bublem prawnym w postaci uchwały nie można pozwolić, żebyśmy głosowali w ciemno. Proszę przygotować w sposób prawidłowy uchwałę i na pewno będzie pozytywnie rozpatrzona. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Dobrze, Szanowni Państwo, tak jak na początku sesji to omawialiśmy, jak Państwa uprzedzałem, będziemy mieli dzisiaj, a w zasadzie już mamy w tej chwili na naszym posiedzeniu gości prezesa Krzyżowo-Słowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pana Artura Malca. Pana wiceprezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Romana Dziducha oraz pana dyrektora marketingu Strefy Ekonomicznej pana Andrzeja Kaja. Szanowni Państwo, jest alternatywne rozwiązanie, co zwracam się też do organu wykonawczego, ponieważ zbliżamy się do zakończenia sesji. Czy będziemy kwestie strefy omawiali w wolnych wnioskach, czy też Wysoka Rada chciałaby przegłosować odrębny punkt w tym zakresie? Dobrze, w takim razie myślę, że ktoś musi podjąć męską decyzję, ja ją podejmę. Przegłosujemy, Szanowni Państwo, zmianę porządku obrad w zakresie wprowadzenia w tym miejscu, czyli przed punktem 11, przepraszam, przed punktem 10 informacji prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artura Malca na temat sytuacji związanej z pozyskiwaniem inwestorów i całą strefą formalno-prawną oraz ekonomiczną. Poddaję pod głosowanie ten wniosek. Kto z Państwa radnych jest za? Dobrze. Wniosek został przyjęty. Proszę bardzo, czy chciałby zainaugurować wypowiedź pan burmistrz lub zastępca? Udzielam głosu w takim razie panu prezesowi. Zapraszam do mównicy.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem. Przyznam się, że na Radzie jestem tutaj po raz pierwszy. Natomiast sytuacja obecna w kraju wymaga tego, by spotykać się z różnymi organizacjami radnymi, politykami, by tę sytuację starać się uzdrowić. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z konkretną misją, która ma na celu uzyskanie od Państwa wsparcia i pomocy w pewnych przeforsowaniu pewnych instrumentów, które są niezbędne do rozwoju gospodarczego nie tylko Państwa, regionu, ale również województwa i nawet naszego kraju. Jak Państwo pewnie dobrze jesteście zorientowani, w tej chwili od blisko roku trwają liczne perturbacje i zawirowania w związku z przedłużeniem się funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Na chwilę obecną stan prawny przewiduje je do 2020 roku. Mamy obecnie 2013, więc tego czasu zostało niewiele. Ponadto od blisko roku mamy wstrzymane decyzje w związku z rozszerzaniem terenów o statucie specjalnych stref ekonomicznych. W związku z tymi tylko dwoma problemami, nie będę wspominał mniejszych, rozwój specjalnych stref jest w dużej mierze bardzo ograniczony. U Państwa w ubiegłym roku dokonaliśmy rozszerzenia o strefy Kostrzyńsko-Słubickie, o Waszą podstrefę i od tamtego czasu, kiedy to wespół z wicepremierem i ministrem finansów ówczesnym, gospodarki ówczesnym Waldemarem Pawlakiem, staramy się usilnie promować, rozwijać i rekomendować państwa pod strefę w różnego typu przedsięwzięciach, takich jak targi, konferencje, ale również spotkania czy w UPHI, czy w ambasadach w całej Europie i na świecie. Jest to zadanie o tyle trudne, że coraz mniej mamy argumentów przekonujących, że w Polsce jest przyjazny klimat do inwestowania. Inwestorzy w ubiegłym roku osiągnęli pozytywne zyski i z tymi, z którymi się spotykałem, które analizowały, nie były mniejsze jak 10% w stosunku do 2011 roku. Tym niemniej, w związku z tą sytuacją, o której wcześniej powiedziałem, nastąpiło wyhamowanie inwestycji i reinwestycji, jak również obcego kapitału, który oczekuje rozwiązania ustawowego, co dalej ze strefami. Minister finansów stoi na stanowisku, że jest to niepotrzebny instrument wsparcia w Polsce i nie ma potrzeby wydłużania, a tym bardziej rozszerzania tereny o nowe podstrefy. Przyjechałem tutaj z konkretną misją, jak wspomniałem, o wsparcie również z państwa strony. O to, by w możliwy wam sposób, czy to poprzez spotkania z posłami, senatorami, czy poprzez organizacje pozarządowe, jak izby handlowe, próbować wesprzeć nas w tych działaniach, które doprowadzą do wydłużenia specjalnych stref ekonomicznych co najmniej do 2026 roku, jak również o możliwość rozszerzania tych terenów, które obecnie się znajdują. Bez tego wsparcia trudno mówić o pozyskiwaniu inwestorów, którzy tak naprawdę nie będą w stanie skonsumować pomocy publicznej, która wiąże się z funkcjonowaniem w specjalnych strefach ekonomicznych. Proces inwestycyjny od momentu pierwszych rozmów do wbicia, od decyzji do uruchomienia linii produkcyjnej trwa około 2 lata. Czyli mamy gdzieś 2015, gdyby dzisiaj inwestor zdecydował się wbić łopatę. Od 2015 połowy roku zostaje nam 4,5 roku. Przy dużym inwestorze nie jest w stanie skonsumować pomocy publicznej, także zachęt tak naprawdę nie ma. Gdzie zarówno podatki, jak i koszty pracy znajdzie dogodniejsze, korzystniejsze, czy to na Słowacji, czy na Węgrzech, a nawet po drugiej stronie Odry w Niemczech w tej chwili są takie instrumenty wsparcia w postaci żywej gotówki, a nie odliczenia od podatku CIT. W związku z tym również mój apel do panów burmistrzów, do zarządu miasta, by zintensyfikować swoje działania promocyjne i marketingowe. Mimo tego trudnego czasu my nie poprzestajemy w tym, co robimy i do czego zostaliśmy powołani i w szeroko rozumianym aspekcie promujemy również i waszą podstrefę. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że tych podstref mamy na dzień dzisiejszy 32 w 3 województwach. Tym niemniej bez agresywnego pozyskiwania inwestorów, już nie mówię o dużych, bo jakby na dzień dzisiejszy nie ma szans, ale o małych i średnich, trzeba wykazać się dosyć dużą agresywnością promocyjną, by tychże inwestorów pociągnąć, zachęcić i by chcieli zainwestować w tej podstrefie. Nie wystarczy tylko przygotowana infrastruktura, natomiast są niezbędne odpowiednie zaangażowanie w działania marketingowe poprzez udział w konferencjach, poprzez udział w targach. I tutaj bym apelował do zarządu, by te działania nieco zintensyfikować. No pomimo tego, że jak wspomniałem, my to robimy, czy to na targach w Hanowerze, czy niedawno na Malcie, czy niedawno również akurat uczestniczyliście w Cannes, ale również planujemy najbliższe wyjazdy do Chin, Izraela, by poszukiwać tych inwestorów na całym świecie, aby wyprzedzić też konkurencję, którą mamy w postaci pozostałych 13 stref. nie ukrywam, że tak naprawdę każdy chce tychże inwestorów pozyskać jak najwięcej w swojej strefie. I nie będę tutaj Państwa czarował, że my żyjemy w takiej miłości i symbiozie i wszyscy ciągniemy, bo Polska jest najważniejsza. Tak, Polska jest najważniejsza. Ale każdemu bliższa koszula tam, gdzie żyje. Więc dla nas najważniejsze są trzy nasze województwa, którymi zarządzamy i którymi kierujemy. I musimy, jeśli nie siłą i wielkością, to sprytem, mówiąc kolokwialnie, być może brzydko, kiwnąć konkurencję. Stąd nasze działania, których nie będę Państwu szczegółowo omawiał, bo są to naszą tajemnicą i często tajnym orężem. Tym niemniej jeszcze raz podkreślę, że my nie poprzestajemy na tych działaniach, które powzięliśmy, kiedy uruchomiliśmy Waszą podstrefę. W dalszym ciągu promujemy i oferujemy zarówno w ścisłym kontakcie z PAIS-em, jak i w innych możliwych organizacjach międzynarodowych również tereny inwestycyjne Waszej podstrefy, naszej podstrefy. Tym niemniej jeszcze raz chciałbym zaapelować o pomoc i wsparcie w tych działaniach na szczeblu rządowym, sejmowym, by kiedyś ta decyzja zapadła. Czym szybciej, tym myślę dla wszystkich najlepiej. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę, chętnie odpowiem. Moi koledzy również jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Panie Prezesie, dziękuję za wypowiedź. Jest dobrą tradycją Rady Miejskiej w Gryfinie, że po tego typu wystąpieniach, prezentacjach Rada zadaje pytania. Cieszę się, że Pan wyraził gotowość na udzielenie odpowiedzi. Udzielam głosu Panu Przewodniczącemu Mieczysławowi Sawarynowi.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Przede wszystkim w pierwszej kolejności bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. I powiem tak, jak w 2005 roku, w czasach jeszcze rządu Prawa i Sprawiedliwości, Pan Burmistrz wystąpił z propozycją działań na rzecz powołania na terenach Gardna strefy gospodarczej. Udzielone zostało wsparcie, między innymi Pan poseł Michał Jach bardzo się zaangażował w te sprawy. Ale my, począwszy od 2005, poprzez kolejne lata, informowaliśmy Pana Burmistrza, że widzimy w sprawach wiele zagrożeń. Podnosiliśmy te kwestie, że strefa zostanie uruchomiona w tym momencie, kiedy będzie pewne nasycenie inwestycjami w Polsce, będą zagrożenia wypływające z gospodarki światowej, będzie konkurencja wśród państw, które starają się przyciągnąć inwestorów gospodarczych na swoje tereny. I Pan tam dzisiaj to wszystko powiedział i przedstawił, że trudno nam wytrzymać konkurencję na przykład Niemiec Wschodnich, gdzie są preferowane różnego rodzaju inne rozwiązania gospodarcze. Mówiliśmy o tym, ale jeszcze kilka tygodni temu i wcześniej, w wcześniejszych latach był hura optymizm. Prezentowano nam tu inwestora w turbanie, który przyjechał przed wyborami i oświadczył, że będzie inwestował w strefie, której jeszcze nie było, po czym, jak się okazało, wycofał się z tych planów. Jeszcze niedawno Pan Burmistrz opowiadał o tym, że będą tu inwestorzy, którzy przyjadą i zatrudnią co najmniej 1000 osób. My podzielamy Pana stanowisko, tak? Niestety władze Gryfina miały inne spojrzenie i ten hura optymizm dzisiaj w Pana wypowiedzi powinien być wreszcie złamany. Nasze władze powinny się obudzić i przystąpić do tych działań, o których Pan mówi, tak? My jako radni w większości jesteśmy gotowi, tak jak to było w wielu sprawach, wystąpić do Parlamentu Polskiego, do Ministra Finansów, do Premiera Donalda Tuska i powiedzieć: Panowie, wspierać gospodarkę, wspierać możliwości zarabiania przez podmioty i zagraniczne, i krajowe, aby w takich strefach inwestowały, aby w różnych miejscach rozpoczynać działalność gospodarczą. Ale co do tego jest potrzebne w naszej ocenie? Do tego potrzebna jest możliwość płacenia mniejszych składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tutaj nie mamy na to nadziei, że państwo polskie w konkretnej sytuacji ludnościowej w Polsce odstąpi od tak wysokich składek. Potrzebne jest umożliwienie ludziom przedsiębiorcom pracy w Polsce, a nie tak jak słyszałem ostatnio ministra, który się wypowiadał, że absolwenci uczelni technicznych to będzie nasz towar eksportowy, ponieważ oni znajdą pracę w całej Europie, a ja bym chciał, żeby oni znaleźli pracę w Polsce i dlatego ta strefa, którą pan zarządza, to miejsce w Gardnie, na pewno będzie otrzymywać pełne poparcie ze strony radnych, ponieważ miasto zainwestowało olbrzymie pieniądze, chociaż te wszystkie rzeczy, o których pan dzisiaj mówi, były przedmiotem zgłaszanych uwag przez wielu radnych. Niestety nie znaleźliśmy tutaj elementu współpracy i zrozumienia tej sytuacji. 2013 rok, proces inwestycyjny, projektowy od pomysłu do uzyskania pozwolenia na budowę, to tak jak pan prezes powiedział, minimum 2-3 lata. Ocena oddziaływania na środowisko, różnego rodzaju elementy, to są procesy długotrwałe. Jak słyszę władze Gryfina, że pojechały do Szwajcarii, przyciągną tutaj technologię przetwarzania śmieci na paliwo, to ja bym w tej strefie takich inwestycji nie chciał. Liczymy na inwestycje i mniejszych podmiotów, i dużych. Każdy jest dla nas ważny, ale że będą to technologie, które pozwolą wykorzystać naszą młodzież. Życzymy panu powodzenia. Dziękuję za wizytę. Rada Miejska w Gryfinie w tym zakresie działania stref w Polsce będzie wspierać. Zastanowimy się na prezydium z przewodniczącymi klubów, które w Radzie funkcjonują, i komisji, czy nie wystosujemy w tym zakresie apelu do premiera i do pana ministra finansów oraz do wicepremiera gospodarki, czyli pana posła Piechocińskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeszcze tytułem jednego zdania. Szanowni państwo, w dużym biznesie nie da się zrobić, przeprowadzić czegoś w bardzo krótkim czasie, ale też nie można się zniechęcać pewnymi problemami, które napotykamy. Często trzeba rozmawiać, tak jak my rozmawiamy, no, z dziesiątkami inwestorów, z czego wychodzi jakiś tam procent, dwóch, trzech, którzy faktycznie zainwestują. Te rozmowy trzeba prowadzić, trzeba być upartym i cierpliwym, a z pewnością to się wydarzy i z pewnością ktoś zainwestuje. Jeśli pojawi się poważny inwestor i pierwszy zainwestuje w waszej strefie, ja wam gwarantuję, że to będzie pączkowało. Bo mamy doświadczenia z pozostałych naszych podstref i tak to się właśnie odbywało. Dzisiaj nie da się zaproponować jakiemukolwiek inwestorowi greenfieldu bez przygotowanej infrastruktury. To w ogóle można zapomnieć. Jeśli się ma pełną infrastrukturę, dobrze przygotowane tereny, wtedy w ogóle można marzyć o tym, że inwestor się pojawi. Więc tutaj jesteśmy w dobrym punkcie wyjścia, bo mamy już ofertę, konkretną ofertę z infrastrukturą drogową i wszelaką pozostałą. Teraz po prostu pozostaje tylko ciężka praca nad pozyskaniem inwestorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie prezesie. Jest jeszcze pytanie do pana od pani radnej Ewy Donatore. Będzie pan uprzejmy odpowiedzieć?
Tak, tak, oczywiście.
Bardzo proszę pani radna.
Panie prezesie, tu nie ma na tej sali wśród radnych, myślę, że sołtysów, ale także pracowników urzędu, ani jednej osoby, która nie chciałaby rozwoju tejże strefy. Niestety naszym problemem jest to, że gmina, traktując tę działalność inwestycyjną w strefie, musi wziąć pod uwagę, że nie jest tam właścicielem ani jednego metra kwadratowego oprócz dróg i infrastruktury. W związku z tym potrzebny jest partner do rozmów z inwestorami, jakim jest Agencja Nieruchomości Rolnej, bo to tylko ona może zbywać te tereny lub je wydzierżawiać. Natomiast ja chciałabym zapytać, czy może się pan z nami podzielić wiedzą na temat planów co do tworzenia podstref przez miasto Szczecin, ponieważ ja czytałam w prasie a propos stanowisk i Rady Miejskiej Miasta Szczecina i Rady Miasta Szczecina, przepraszam, i Sejmiku Województwa, tam wszyscy zabiegają o to, aby w granicach administracyjnych Szczecina, w rejonie portu i jeszcze innych miejscach powstawały tego typu podstrefy, ponieważ traktują to jako antidotum na utratę miejsc pracy w stoczni i w innych miejscach. Czy coś wiadomo panu na temat jakichkolwiek realnych możliwości wydłużenia czasu funkcjonowania stref, pominąwszy stanowisko pana ministra finansów? I czy coś panu wiadomo na temat tworzenia nowych podstref na terenie Szczecina?
Szanowna pani radna, ja o tym wszystkim właśnie powiedziałem. Więc stanowisko ministra finansów jest takie, że nie ma potrzeby wydłużania specjalnych stref ekonomicznych, czasu funkcjonowania tychże, jak również w tej chwili od roku czekamy na rozszerzenie o 4 podstrefy. Ze skutkiem takim, że czekamy. I tutaj nie ma dobrej woli, stąd mój apel o wasze wsparcie. minister finansów nie jest orędownikiem specjalnych stref ekonomicznych i w tej chwili jest w zamrażarce chyba 7 lub 8 projektów, które nie znajdują końca. Jeśli chodzi o Szczecin, odpowiem Pani na pytanie, że owszem, zabiegają tam dwie strefy ekonomiczne, Mielecka i nasza, o rozszerzenie terenów inwestycyjnych, ale pod konkretnego inwestora. To nie jest rozszerzenie tylko dla rozszerzenia i może się kiedyś pojawi jakiś inwestor i będzie, jak Pani określiła, to antidotum, tylko jest to pod konkretne dwie inwestycje próba rozszerzenia. Natomiast nawet to nie jest próba, bo nie został przyjęty wniosek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. I dzisiaj widzicie, jak była ta decyzja ważna i trafna, że przystąpiliśmy do budowania tej strefy przemysłowej. Bo dziś to byśmy na pewno nie uzyskali zgody na utworzenie tam strefy przemysłowej i również byśmy mieli takie problemy jak Szczecin, a nie mamy na pewno takiej siły przebicia u zarządzających, jak ma miasto Szczecin. Natomiast według wszelkich ocen, o których tutaj nie wspomniał pan ze strefy, wizyta prezesa PAIZ-u, jak również wielu osób, którzy się poruszają od lat po strefach przemysłowych, stwierdzają jednoznacznie, że nasza strefa ma wybitnie korzystne położenie. I jest naprawdę kwestią czasu, że tam inwestorzy przyjdą. Również, Szanowni Państwo, słyszałem takie głosy i o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, bo tutaj pan prezes strefy, jakoby podpisana umowa w dniu otwarcia strefy, list intencyjny, podpisany w czasie otwarcia strefy z firmą Geotech, jakoby to było sprowokowane przez pana burmistrza, takie klocki, taka impreza na pokaz. Oświadczam jednoznacznie, że wtedy ten inwestor był zainteresowany tym gruntem. W międzyczasie nabył grunt od elektrowni, i mam do niego żal, że nawet tak poważny człowiek nie potrafi powiedzieć słowa przepraszam i napisać dwa słowa, czy zadzwonić, że w związku z kupieniem gruntu w terenie elektrowni Dolna Odra, od elektrowni Dolna Odra, tam gdzie był ten zakład popioły, że nie potrafi powiedzieć, że słuchajcie Państwo, ja rezygnuję. Ale takie przypadki też są. Też są. Ale to nie wynikają, że ktoś tutaj coś kombinował, żeby zamącić sprawę. Ja jestem spokojny o strefę i myślę, że w kontekście tego, co jest przedstawiane odnośnie energetyki, ta strefa będzie pozwoli nam utrzymać bezrobocie na poziomie obecnym, jakie jest w Gryfinie. Oficjalne bezrobocie jest na poziomie 6,8%. Natomiast myślę, że to jest nieprawda, bo bardzo dużo osób wyjechało i te zatrudnienia, gdyby te osoby nie wyjechały, to te bezrobocie by było dużo większe. Dlatego też ta strefa jest tak dla mnie ważna, myślę, dla wszystkich Gryfinian, że rządy się zmienią. Ja byłem na spotkaniu z panem prezesem Kaczyńskim. I pierwszy punkt, jaki główny powiedział, to jest praca. To jest miejsca pracy. I te miejsca pracy będą w Gaźnie.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Wypada mi podsumować tą dyskusję. Chciałem podziękować panom prezesom, panu dyrektorowi za przybycie na naszą sesję. Pozwolę sobie odnieść się do kilku aspektów. Po pierwsze, uważam za bardzo trafną
i wręcz powiedziałbym kluczową wypowiedź pana prezesa w zakresie występowania gminy Gryfino niejako jednym głosem. Ponieważ jesteśmy w gronie, w którym możemy sobie to powiedzieć, to powiem tak, ja jestem przedstawicielem opozycji w Radzie i w momencie, kiedy reprezentowałem gminę Gryfino na oficjalnych uroczystościach współpracy z zaprzyjaźnioną gminą, po powrocie przeczytałem, że zignorowałem otwarcie strefy. Nie jest też prawdą to, że te źródła, którymi my dysponujemy, źródła wiedzy, do końca potwierdzają to, co pan burmistrz powiedział w zakresie listu intencyjnego. Ale ja nie będę tego rozwijał. Między innymi z tego powodu, żeby tej strefie służyć najlepiej, jak to tylko możliwe. Nie będę tego demontował, ani nie będę się do tego odnosił. Zapowiedziałem, że wydaje mi się rozsądnym czasem rok na podsumowanie prac związanych z pozyskiwaniem inwestorów. I przez ten rok zachowuję daleko posuniętą wstrzemięźliwość co do oceny. Natomiast panowie prezesi nie wspomnieli tutaj być może z powodu, który jest merytoryczny, natomiast z wiedzy, którą ja posiadam, taka współpraca ze specjalną strefą ekonomiczną wdającej się przewidzieć w przyszłości, być może będzie próba nawiązania takiej współpracy także z zespołem elektrowni Dolna Odra. I być może oficjalne stanowisko spółki, oficjalne stanowisko oddziału w tym zakresie będzie panom przekazane w terminie późniejszym. Moja wypowiedź zmierza do tego, że wiele środowisk, nie tylko zarząd miasta, zabiega o inwestorów w strefie na różne możliwe sposoby. Wprawdzie nie podpisujemy listów intencyjnych, prowadzimy daleko zakrojone rozmowy i kibicujemy, żeby w strefie przedsiębiorstwa się pojawiły. Nie będziemy też epatowali swoją pracą, z pewnością wykonamy ją na rzecz nowych miejsc pracy i lokowania tutaj kapitału. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten punkt porządku obrad wyczerpaliśmy. Gościom za przybycie serdecznie dziękuję i życzę sukcesów naszych wspólnych, bo będą to nasze wspólne sukcesy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, szczęśliwie nie rozpoczęliśmy jeszcze punktu porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń. Słucham? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja bardzo przepraszam, ale ja za 10-15 będę musiał Państwa opuścić, bo uważam, że powinienem być na pogrzebie, bo dzisiaj jest pogrzeb tej rodziny całej, która zginęła w wypadku samochodowym pod Wolinem. I w związku z tym, żebyście Państwo nie myśleli, że Państwa lekceważę, czy coś, po prostu udam się na pogrzeb o godzinie 15, który będzie miał miejsce o godzinie 15.
Panie burmistrzu, to co pan przed chwilą zakomunikował, no nie jest z punktu widzenia ogólnoludzkiego zrozumiałe. Proszę w takim razie pana w imieniu Rady o wskazanie osoby, która w pańskim imieniu z pełnym umocowaniem będzie odpowiadała na interpelację Rady Miejskiej w Gryfinie. Nie na piśmie. Nie. Nie będzie na piśmie. Będziemy oczekiwali odpowiedzi na wszystkie interpelacje złożone na początku sesji na posiedzeniu. Z wyłączeniem oczywiście bardzo obszernych, natomiast te, które można było bez wątpienia przygotować. Proszę bardzo, jeżeli radny się wypowie, że będzie chciał na piśmie, będzie na piśmie. Nie?
Szanowni Państwo, proszę o zrozumienie sytuacji. Pan zastępca w tej chwili udał się ze strefą na tereny strefy jeszcze raz i ma tam spotkanie z Agencją Nieruchomości Rolnych i z marszałkiem. Ja nie będę miał tu się odpowiedzi udzielić.
Panie burmistrzu, przecież my panu nie robimy żadnego problemu i nikt nie podnosi tego, żeby pan nie brał udziału w pogrzebie. No, Bardzo prosimy, niech pan chodzi o to, żeby pan wskazał kompetentnego urzędnika, który będzie w pańskim imieniu odpowiadał na interpelację. Może to być któryś z doradców, no, może to być któryś z naczelników, wszystko jedno. No to będziemy oczekiwali odpowiedzi od pana burmistrza Szabałkina. W takim razie, ewentualnie, jeśli nie będzie to możliwe, zrobimy przerwę i poczekamy. Dobrze, przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń. Proszę o stanowiska komisji.
Pozytywnie.
Pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały opisanego w druku nr 8? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12 w tej chwili, tak? Tamten był 11, tym będzie 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30257-13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2013 opisanym w druku nr 9. Proszę o stanowiska komisji.
Telewizyjna pozytywnie.
Pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Kasprzyk.
Panie burmistrzu, bardzo cieszę się, że podjął się pan takiej inicjatywy i chce pan pomagać stowarzyszeniom i innym podmiotom, które działają na terenie naszej gminy. I chciałabym uzyskać od pana takie zapewnienie, że w każdej innej sytuacji, kiedy będą pozyskiwane środki zewnętrzne, natomiast stowarzyszeniom będzie trudno wygospodarować całe środki na przeprowadzenie przedsięwzięcia, chociażby na przykład z małych projektów z DIROW-u, a już mamy w tej chwili ogłoszony drugi nabór, że również innym podmiotom będzie pan udzielał takich pożyczek. No ale czy dla pana nie jest logicznym fakt przyznania środków przez Urząd Marszałkowski i podjęcie współfinansowania na przykład w 80% zadania? Czy to nie jest dla pana już powodem do tego, żeby uznać zadanie za logiczne? Bo tylko o takiej sytuacji mówimy. Wtedy, kiedy pozyskujemy środki zewnętrzne. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan przewodniczący.
Włączając się w to, o czym mówiła pani radna Kasprzyk, rozumiem, że standardy w pana decyzjach będą jednakowe dla wszystkich podmiotów. Jeśli będzie taka pożyczka służyła interesowi społecznemu, to taka lokalna społeczność pożyczkę od gminy dostanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pan przewodniczący Zenon Trzepacz.
Przypomnę państwu, że ja prosiłem już od dawna o to, żeby znalazł się w budżecie taki fundusz pożyczkowy, a że wypadło na mnie, no to trudno. Ktoś musi być pierwszy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie też krótko wyrazić pomysł, że sama idea co do zasady jest słuszna. Jest też poniekąd kopią rozwiązania, które znamy też z zaprzyjaźnionej gminy. I ona co do zasady jest dobra. Natomiast to, o czym powiedziała pani radna Kasprzyk, pan przewodniczący Sawary, ważne są też kryteria, bo nie oceniam w żadnej mierze powodów, dla którego podejmujemy dzisiaj tę uchwałę. Uważam, że że te pożyczki należy udzielić. Ale chciałbym uniknąć sytuacji, w której równie dobre pomysły lub nawet lepsze pomysły byłyby odrzucane. Spotkaliśmy się z zapewnieniem, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. Dobrze, przystępujemy do głosowania nad drukiem nr 9. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2013 rok, opisanej drukiem nr 10. Proszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Dziękuję. Czy ktoś
Komisja budżetu negatywnie.
Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad drukiem nr 10. Czy kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Tak, projekt został przyjęty. Przechodzimy do... Przepraszam. Panie przewodniczący. Projekt został przyjęty. Przepraszam pana, ale było więcej głosów za niż przeciw. Przyjmujemy zwykłą większością głosów ten projekt. Przechodzimy do punktu 13, przepraszam, w druku 14. Rozpatrzenie skargi pana Krzysztofa Rybickiego. To nie było głosu przeciw. Rozpatrzenie skargi pana Krzysztofa Rybickiego na działanie burmistrza miasta i gminy Gryfino opisanej drukiem nr 11. Poproszę o stanowiska komisji.
Komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
Spraw społecznych również uznała skargę za bezzasadną.
Komisja planowania uznała skargę za bezzasadną.
Komisja nie zajęła stanowiska.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania nad drukiem nr 11. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu uznającym skargę pana Krzysztofa Rybickiego za niezasadną? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do druku 15. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja rozdałem sprawozdanie. Dla każdego Państwa, jeżeli by były jakieś pytania, to odpowiem.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3. Panie Burmistrzu, proszę bardzo.
Pani radna Ewa Relatore. I wszystkim, którzy się pytali o koszty postępowań kancelarii prawnych i koszty opracowanych. Wszystkich ekspertyz. A więc, Szanowni Państwo, koszty, jak wtedy podałem na tamtej sesji, jest kwota 1 571 281,98 zł. To jest za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
wszystkie opracowania, bodajże to jest 6 ekspertyz, kosztowały 96 062 zł. Koszty egzekucyjne, zabezpieczalności podatkowych 274 260 zł. To są wszystkie koszty poniesione. Prezentacja medialna jest dostępna na naszym internecie. Natomiast jeżeli Państwo sobie zażyczą, to przez na następnej sesji. Myślę, że pokażemy, jak już tak, jak pani radna prosi, to trzeba spełnić te życzenia. Betoniarnia, komenda powiatowa policji. Wyraziłem swoje stanowisko, pomysł mi się podoba. Jest tylko forma przejęcia majątku, bo to jest, gmina nie ma takiego obowiązku przekazania nieodpłatnie i nie może nieodpłatnie, bo nawet przy nieodpłatnym przekazaniu majątku będzie musiała zapłacić VAT, tak się dobrze się orientuję, od wartości działki. Ale to jeszcze sprawdzimy. Ja nie chciałbym tutaj dokładnie... Ale pomysł jest dobry i popieram ten pomysł i będę ze starostwem wspólnie współpracował w celu pozytywnego załatwienia tej sprawy, gdyż lokalizacja komendy w tym miejscu jest bardzo, bardzo wskazana. Będzie odwołany i myślę, że komenda jeszcze się bardziej ucieszy, bo w międzyczasie odwołamy, zostanie odwołany. Natomiast w międzyczasie jeszcze udało się uzyskać pozytywną opinię o wykreśleniu z rejestru nadzoru konserwatora zabytku tego budynku, co tam straszy na środku. Dalej. Oczywiście, jak radna jest zainteresowana, pani radna Delatore, naszym wnioskiem do prokuratury odnośnie dróg angielskich i odpowiedzią prokuratury, skserujemy, przekażemy pani na pani ręce. Ulica Mickiewicza, ulica to jest ulicą powiatową i odnośnie złego stanu nawierzchni ulicy wystąpi na piśmie do pana starosty. Postaramy się w najszybszym czasie usunąć, bo ja nie widziałem, przecież trudno mi żyć. Stan elewacji na budynku Urzędu Miasta i Gminy. Na pewno to już minęło kilka ładnych lat od tego, jak był wykonywany remont. Ja dokładnie datę pani podam, że to nie było tak niedawno, tylko to już kilka ładnych lat minęło. Na pewno gwarancja już nie obowiązuje i będziemy musieli usunąć ten spadający tynk, jak to pani powiedziała. Bobry na rzece, Omulna, pan Kardasz. Przyjmuję to, że będziemy interweniować w tej sprawie, tylko z tymi bobrami to nie jest tylko problem, to jest problem i w Radziszewie, i u was. Również postaramy się jak najszybciej naprawić monitoring. Droga stare Brynki, Raczki. Nabierzemy tam gruzu po prostu, żeby ją trochę podrównać. Pan Kuduk,
Gajki Szczeklinko. Była w tej sprawie, interweniowała u mnie pani Sołtys. Poleciłem służbom swoim tam pojechać na miejsce, że mają uzgodnić z panią Sołtys, do którego miejsca ma być przedłużona i będzie przedłużona do tego miejsca, jakie było uzgodnione z panią Sołtys. Na dzień dzisiejszy droga nie jest odebrana po remoncie. Również będziemy się starali, dziękuję za informację, ja tam nie byłem ostatnio, również będziemy się starali naprawić siedliska na Skarpie, przy Skarpie, tam jak jest w ulicy Kolejowej. Wystąpimy również na piśmie do Agencji Nieruchomości Rolnych odnośnie uporządkowania terenów, za których jest odpowiedzialna Agencja Nieruchomości Rolnych. Będę chciał jeszcze nie w przyszłym tygodniu, ale również w miarę możliwości w tym tygodniu przekazać środki sportowe w ramach podpisanych umów dla klubów sportowych. Ja ostatnie wnioski podpisywałem w połowie, jak sobie dobrze przypominam, w połowie maja. Ostatnie umowy związane z dotacjami dla klubów sportowych. Również ja chciałem powiedzieć, że ulica Energetyków w ramach rozszerzonego zadania będzie wymiana nawierzchni do skrzyżowania z ulicą Piastu. Również w rozpisanym przetargu, pani Nino, żebym się nie pomylił, żebym znowu nie... bo już nie pamiętam, myśmy... specyfikacji przetargowej ujęli sprzątanie tam, gdzie kontenery.
Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję. Szanowni Państwo, bo się rodzi nowa świecka tradycja. Panie Burmistrzu, proszę kontynuować udzielanie odpowiedzi. Natomiast jeśli Pan zechce komuś przekazać głos, to proszę mnie też o tym poinformować, żeby nie dochodziło do jakiejś dyskusji niekontrolowanej. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.
Pani Chmuranicz, studzienka przy szkole numer 1. Studzienka przy szkole numer 1. Dzisiaj kazałem sprawdzić dla PUK-u, bo już dawno zostało zlecone dla PUK-u. Dzisiaj powinno już być zrobione. Ale nie powiem, że jest zrobione, bo nie sprawdziłem sam osobiście. Pan Trzepat, umieszczanie na BIP-ie internet nagrody. Jak będą takie nagrody i jest taka potrzeba, będziemy umieszczać. W roku bieżącym jeszcze nie było ani jednej nagrody. Także nie było potrzeby umieszczania. Podatek od psów według mojej oceny jest bardzo kontrowersyjny. Dlaczego? Dlatego, że możemy się spodziewać, że wielu mieszkańców, jak zostanie wprowadzony podatek do psów od psa, wielu właścicieli pozbędzie się tego czworonoga, mimo że go niby bardzo, bardzo kocha.
i rozpocznie się plaga bezpańskich psów. Myśmy zbierali tego podatku, szanowni państwo, jak ja sobie przypominam, to była granica gdzieś około 15 tysięcy złotych. Wpływy z tego, czy 20, wpływy z tego podatku. Nie, nie. 30? Bo może już nie pamiętam, ale... Jeżeli będzie wola Rady, żeby ten podatek wprowadzić, to wprowadzimy. Biały Hotel pod Platanem. Szanowni państwo, Biały Hotel pod Platanem, ta część, która jest niezagospodarowana, jest przekazana dla OPS-u i OPS opracowuje projekt, żebyśmy wystąpili o środki na adaptację, bo tam jest zaplecze kuchenne, całość jest na adaptację, na pobyt dzienny osób potrzebujących pomocy. I taki wniosek został już złożony o dotację na ten cel. Również trzeba powiedzieć, że w związku z wykonywaniem kanalizacji w miejscowości Żurawki Radziszewo nie będziemy tam znaczących środków na remonty dróg przeznaczać, gdyż te drogi, praktycznie kanalizacje biegną po istniejących drogach, która będzie budowana niebawem. Informuję, że przetarg na budowę kanalizacji w miejscowości Pniewo-Żurawki nie został rozstrzygnięty, że najniższa oferta jest 6 milionów, najwyższa opiewa na 13 milionów, kosztorys inwestorski był na 28 milionów. 24, a dofinansowanie mamy na poziomie 8 milionów 200. Z tym, że jeżeli będzie niższa cena, to będzie niższe dofinansowanie, bo proporcjonalnie dofinansowanie mamy w wysokości około 60%. Dlatego też...
Przed chwilą prosiłem o pewną formułę zgłaszania się do głosu. Raz jeszcze o to proszę. Proszę panie burmistrzu.
Chodnik przy ulicy Pomorskiej, stan fatalny. W którym miejscu ten pan stan fatalny? Przecież przy ulicy Pomorskiej ten chodnik w tamtym roku był wykonywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Ja już nie pamiętam... A o polskim może. Ja przepraszam, bo ja tak notowałem w biegu, może wszystkiego nie zanotowałem, ale na wszystkie interpretacje są tu, będą przygotowane i ja się zapoznam i odpowiem. Jeżeli komuś nie odpowiem, to odpowiem na piśmie.
Dobrze, ja panie burmistrzu w takim razie za chwilę udzielę głos panu Krzysztofowi Kładkiemu i panu Tomaszowi Namicińskiemu. Sam natomiast dopytam w kwestii swojej interpelacji, a mianowicie chodzi mi o doprojektowanie.
A więc tak, szanowni, mam tą interpelację, zanotowałem.
To chodzi mi o doprojektowanie nie tylko ulicy Przemysłowej, ale wszystkich innych, którzy są zainteresowani kanalizacją w obrębie projektu. Dziękuję.
Dlatego też te projekty już są zlecone do projektowania tych białych plam. Częściowo będą to zlecane, bo nigdy nie ma takiego, nigdy nie ma takiego momentu, żeby nigdy byśmy nie skończyli projektu podstawowego, bo ciągle coś dochodzi. Gdzieś się ludzie budują i ciągle są nowe tereny do podłączenia. Zakładamy, że w ramach tej inwestycji zostaną zwiększone koszty, bo mamy to zapewnione w specyfikacji przetargowej o 30%, że w tej kwocie właśnie porobimy te białe plamy, które nie zostały zaprojektowane.
Proszę bardzo, pan Krzysztof Kładki.
To. Panie burmistrzu,
różne rzeczy podejrzewałem pana, ale nie o takie, że w 2013 roku, jak pan podał, proszę sprawdzić, koszty egzekucyjne z PGE wynosły, może razem sprawdzimy, 272 270 zł. Proszę sprawdzić to sobie, czy się nie pomyliłem.
274 260 zł.
Dobrze, to jakim sposobem, proszę pana, maleją koszty, które w roku 2007 do 2010 wynosiły już 425 tysięcy? Podpisał burmistrz miasta i gminy inżynier Henryk Miłat. Czy komuś ksero potrzebne jest? Czy to maleją te koszty? Proszę mi to wyjaśnić. Jakim sposobem, proszę oficjalne pismo. No, nie potrzeba chyba inżyniera, że koszty maleją. No, proszę mi pokazać.
Proszę pana, panie radny, proszę bez złośliwości.
Ja bez złośliwości,
poprosiłem panią skarbnik, żeby mi przygotowała, wyszła i przygotowała, przyniosła mi te dokumenty. Przecież ja z tego z głowy nie mówię.
Ja mam pismo podpisane przez burmistrza z 2010 roku, że w latach 2007 do 2010 poniesione zostały następujące wydatki. Koszty egzekucyjne 425 tysięcy złotych. Koszty wykonania opinii biegłych oraz koszty opinii prawnych w wyżej wymienionym okresie wyniosły 56 810 zł. Koszty obsługi prawnej kształtowały się na poziomie 614 502 zł i 50 groszy. Pan burmistrz aktualnie dzisiaj, 22 maja, mówi, że koszty egzekucyjne wynoszą 274 270 zł. No,
panie
burmistrzu, no, trochę niepoważnie.
Pani skarbnik.
Proszę uprzejmie o odpowiedź na piśmie, oficjalną odpowiedź na piśmie. O co miesiąc czasu już prosiłem.
Dobrze. Proszę bardzo.
To znaczy, ja jeszcze tutaj do tego, co powiedział pan radny Krzysztof Łatki, no chciałbym dopowiedzieć, szanowni państwo, poziom udzielanych odpowiedzi na interpelacje radnych w wielu przypadkach, panie burmistrzu, jest niezadowalający. To prawda. Pan często, bo nie zawsze, te interpelacje podpisuje. Więc nie wiem, może warto co trzecią przeczytać i wyłapywać te, które są w sposób oczywisty sprzeczne ze stanem rzeczywistym. Proszę, pan radny Tomasz Namieciński.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Panie burmistrze, dziękuję za tą ustną deklarację, którą pan złożył, że do końca tygodnia zostaną przekazane środki finansowe do klubów sportowych. Tutaj w międzyczasie czy w trakcie sesji rozmawiałem z jednym z prezesów właśnie takiego stowarzyszenia sportowego, który pewnie też się z tego względu ucieszy, ponieważ no, kluby też mają zobowiązania finansowe w stosunku do innych podmiotów. Także bardzo dziękuję, że pan złożył taką deklarację ustną. Natomiast kwestia koszenia tych działek, o których mówiłem o działkach Agencji Nieruchomości Rolnych. No na to za dużego wpływu jako gmina nie mamy. My możemy tylko no, ich gdzieś tam, że tak powiem, pisać do nich, tak, i upominać się o to, chyba że tutaj Straż Miejska by zadziałała i wystawiłaby mandat w tym zakresie. Natomiast na pewno ma pan wpływ na to, żeby pewnie, bo ja nie wiem, tak, OSIR i pewnie PUK, na to, żeby zrobić harmonogramy, tak, żeby zarówno OSIR i PUK na te koszenie działek gminnych, natomiast OSIR bodajże boiska, tak, żeby zrobić takie harmonogramy i przesłać do sołtysów, tak, i taki sołtys, mając taki harmonogram, będzie wiedział, kiedy przyjedzie mu czy PUK, czy też OSIR i wykosi te boisko. To w tej kwestii. Natomiast w kwestii świetlicy, o której rozmawialiśmy, ja bardzo proszę, żeby ta odpowiedź była na piśmie, tak? Jak pan to widzi na możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły w Gardnie? Jeszcze jedna rzecz, która mi się nasunęła tutaj, bodajże prosiliśmy też w jednej z interpelacji, też prosimy na piśmie, bo pan chyba o tym zapomniał, miał takie zestawienie usług ochroniarskich na wszystkich jednostkach i obiektach gminnych, czyli tak, kto, kiedy, za ile i w jakim trybie został wyłoniony. Tak? Bardzo prosimy o taką informację na piśmie. Tak? Wszystkie jednostki, nie tylko gmina Gryfino, ale wszystkie jednostki
podległe.
Panie burmistrzu, jeszcze tylko pani radna Janina Nikitińska została, więc proszę odpowiedzieć na jej pytanie i ja będę miał do pana tylko jeszcze jedno zdanie.
Chodzi o to, że ja zgłaszałam ten plac zabaw na naszym drodze gminnej, która ma być drogą gminną, ten plac gminny, i nie odpowiedział pan na to. A w związku z tym, że był telefon, chciałabym znać pana stanowisko, co mam powiedzieć. Czy wybudujemy ten plac zabaw na Klisaczej? Na Klisaczej. Chodzi o...
Pani radna, jest budżet miasta i gminy uchwalony.
No wiem.
Na dzień dzisiejszy nie ma tego zaplanowanych, tych środków nie ma zaplanowanych w budżecie. I dzisiaj nie mogę pani powiedzieć, czy będzie zrobiony w tym roku, czy nie będzie. Na dzień dzisiejszy według budżetu nie ma tego zadania w budżecie.
Dobrze, proszę, radny Rafał Guga, ale to też panu burmistrzowi robisz w tej chwili problem, bo będę oczekiwał, że pozostanie. Proszę bardzo.
Ja tylko w uzupełnieniu, panie burmistrzu, no ja w swojej interpelacji wyraziłem pogląd, że ten likwidowany plac zabaw w przedszkolu numer 1 mógłby być użyty. Nie dostałem też jeszcze...
Dobrze, dziękuję państwu. Panie burmistrzu, jeszcze moment, proszę pana o 30 sekund. Zamykam punkt 15, przepraszam. Żeby wytyczać nowe standardy podczas dyskusji dzisiaj nad jednym z punktów dotyczącym m.in. cech urzędów różnych, użyłem wobec pana sformułowania, które odnosiło się do pańskiej przeszłości, co uznaję za zastrzeżenie, że podtrzymuję całą pozostałą treść, za niestosowne, za to pana przepraszam. Proszę, pan Matuszewski w wolnych wnioskach. A jeżeli panie burmistrzu, pan zostanie przez 5 sekund na wystąpienie pana sołtysa, to będę panu wdzięczny, bo panu sołtysowi też na tym zależy. Proszę bardzo, panie sołtysie.
Przykro mi, ale pan sołtys, pan burmistrz.
Dobrze, panie sołtysie, ja, szanowni państwo, spokojnie. Panie sołtysie, złoży pan interpelację na następnej sesji. Pan burmistrz się przed radą na swój sposób usprawiedliwił z nieobecności. Może pan swoje wystąpienie kontynuować bez pana burmistrza lub też złożyć to oświadczenie na następnej sesji. Wybór należy do pana. Rozumiem, panie sołtysie. Przepraszam. Wiem, o co chciał pan pytać, natomiast nie mogłem panu udzielić głosu w punkcie informacji burmistrza, przepraszam, odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych. Mogłem panu udzielić punkt głosów w wolnych wnioskach. Panie sołtysie, proszę o wystąpienie na następnej sesji w tym zakresie, który pan przygotował. Są wolne wnioski i informacje. Zgłosił się do głosu pan radny Rafał Guga. Proszę bardzo.
Ja szybciutko dziękuję panie przewodniczący, ale uważam, że zawsze jeżeli ktoś robi coś źle, to trzeba to umieć powiedzieć, ale jeżeli robi dobrze, to też trzeba umieć podziękować. Dlatego chciałbym już podziękować bardzo biurze obsługi rady i biurze promocji za pomoc w zorganizowaniu turnieju imienia pana burmistrza małych dzieciaczków, trampkarzy, który odbył się jakiś czas temu, ufundowane puchary, załatwiona hala, biurze promocji generalnie za wszystko, całą pomoc. Chciałbym podziękować panom radnym Jarosławowi Kardaszowi, Jerzemu Piaseckiemu, naszemu miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej za pomoc w zorganizowaniu przeze mnie organizowanej wycieczce do Warszawy mojej klasy. Zresztą dlatego mnie nie było na poprzedniej sesji, bo właśnie byłem na tej wycieczce, jakby można powiedzieć, w pracy, ale bardzo serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość i pomoc w organizacji. No i jeszcze jedna sprawa, to już nie podziękowania, natomiast dostaliśmy przed sesją taki plik dokumentów, wśród nich jest dokument Gminnego Klubu Sportowego Błękit Pniewo i właściwie nikt nawet nie zareagował, nikt się nie odniósł, a ja wiem, że działacze Klubu Błękit mieli przeobiecane, że dzisiaj ta sprawa będzie poruszona. Co z tym dalej?
Dobrze. Dziękuję panie radny. Widzi pan, odpowiem panu na to dosyć krótko. Z szacunku do pana, z szacunku do pozostałych radnych czekam, aż wszyscy wypowiedzą wolne wnioski. Mam przed sobą pismo właśnie tego klubu, które zamierzam odczytać za chwilę, a przynajmniej je streścić. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby w wolnych wnioskach zabrać głos? Nie widzę.
Czy poza tym coś jeszcze? Nie.
Okej. Do pana przewodniczącego Mieczysława Sawaryna zostało skierowane pismo podpisane przez prezesa Błękitu Pniewo, pana Kazimierza Koczana, w którym Gminny Klub Sportowy Błękit Pniewo zwraca się z informacją, iż otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie z gminy Gryfino w ramach konkursu ofert na organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów, dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Pniewo. Zadanie uwzględnia także utrzymanie i konserwację boiska sportowego. Jednakże dotacja finansowa w otrzymanej wysokości nie wystarczy na właściwe realizowanie obowiązków w zakresie koszenia, gdyż nie posiadamy jak inne kluby z naszej gminy sprzętu do tych prac. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą o wsparcie naszego stowarzyszenia i dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej, bez której w chwili obecnej utrzymanie gminnego boiska w Pniewie jest niemożliwe. Posiadamy kwotę 3000 zł, którą udało się nam zebrać ze składek i datków sponsorskich. Jednak do zakupu nowego sprzętu brakuje kwoty 4000 zł, o którą niniejszym wnioskujemy. Boisko sportowe w Pniewie, którym w chwili obecnej się samodzielnie opiekujemy, pochłania znaczące środki finansowe na bieżącą eksploatację. Nasz obiekt jest ogólnodostępny, przez co użytkują go także dzieci i młodzież z sąsiednich sołectw, Żurawie, Żurawki, Nowe Czarnowo, Krzepnica. Nie zaś wyłącznie zawodnicy klubu. Licząc na przychylność Rady Miejskiej w Gryfinie na rzecz rozwoju środowiska sportowego, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Z poważaniem prezes Błękitu Pniewo, pan Kazimierz Koczan. Proszę bardzo, pan przewodniczący Mieczysław Sawary.
Wysoka Rado, pan Rafał Guga pytał o tą kwestię. Prezydium Rady uznaje, że takie pisma, jeśli są skierowane do Prezydium, to do wiadomości radnych przed wystąpieniem na sesji też trzeba przekazać, żeby każdy się zapoznał i być może będzie chciał zabrać w tej kwestii swoje stanowisko. Wysoka Rado, problem obiektów sportowych w gminie Gryfino, obiektów takich jak jest w Pniewie, w Daleszewie, w Gardnie, w wielu innych miejscowościach, Pniewie jest tak, że to jest obiekt ogólnie dostępny i w przeciwieństwie do obiektów, które są na stadionie Energetyka, tam wiele osób gra i uprawia sport. My poszliśmy jako gmina Gryfino tak daleko w dozorowaniu obiektów publicznych za olbrzymie pieniądze. Dzisiaj przytaczałem wypowiedź dyrektora Tadeusza Samonia, że wydaje się 130 tysięcy na firmy ochroniarskie, a my nie mamy pieniędzy na skromną kosiarkę dla klubu, gdzie proszę zobaczyć, ludzie zebrali sami swoją ciężką pracą 3000 zł. Poza tym Wysoka Rado, wydaje mi się, że kiedyś Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmował się utrzymaniem tych obiektów i dzisiaj posiada również moce przerobowe i również przedsiębiorstwo usług komunalnych i wsparcie jakimś sprzętem, który jest w dyspozycji tych osób, tych przedsiębiorstw, choćby wypożyczenie dwa razy w tygodniu na skoszenie tych obiektów ludziom, którzy chcą społecznie pracować, to powinniśmy w Gryfinie rozwiązać. No, popatrzcie na sprawę dozoru boiska w Gardnie. Dzisiaj przy systemach internetowych, przy firmach, które za 100 zł dozorują posesje prywatne w ramach umowy o obsługę, te problemy my jako radni musimy rozwiązać. My co prawda jako opozycja nie mamy wpływu na pana burmistrza, chociaż o tym rozmawiamy, ale tu zwracam się do wszystkich osób, które pana burmistrza popierają. No nie ma większości z nich na sali. Może nie uważają tego za konieczne do wysłuchania, żeby wywarli na pana burmistrza presję. Proszę państwa, to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnej organizacji. Przecież przedsiębiorstwo usług komunalnych o Sir Gryfinie posiada taki sprzęt i można to w jakiś sposób rozwiązać bezkosztowo, można się dogadać i ten obiekt, który kwitnie, kto jeździ przez Pniewo, to widzi, że tam cały czas młodzież, ludzie starsi grają w piłkę, że w sobotę, czy w niedzielę, czy w Gardnie, czy w Daleszewie przychodzi lokalna społeczność, ogląda te mecze i kwestia organizacji. Jest pan starosta Miller, który prowadzi od lat Gryfińską Galko Ligę Odbojów Koszykarzy. Proszę państwa, bez złotówki, bo odmówiono dotacji, ponad 200 osób uprawia sport w Gryfinie. A czyta prasę wiele innych rodzin. No my musimy te rozwiązania znaleźć, bo to jest kwestia dobrej woli. Zerwijmy z tą tradycją utrzymywania firm, które zajmują się, jak to mówił dzisiaj radny Tomasz Namieciński, wyłączania sportu sportowcom światła, żeby nie uprawiali sportu, bo to na to nas nie stać.
Dziękuję panie przewodniczący. Pan Jarosław Kardasz, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam już pewne rozwiązanie tego problemu. U mnie w sołectwie jest właśnie na stanie sołectwa taki traktorek kosiarka, którym kosiliśmy boisko. W obecnej chwili od 2 lat nie mamy drużyny. Ten traktorek jest w stanie dobrym, dlatego że w zeszłym roku zostały z pieniędzy sołeckich, został przeprowadzony remont i on stoi u mnie w garażu. Więc jeżeli ma stać tylko i rdzewieć, proszę państwa, więc bardzo chętnie kwitami możemy to przekazać, bo młodzież w tej chwili gra i w Radziszewie, i gra w Gardnie, więc ja nie jestem człowiekiem, żeby go sobie przywłaszczyć. Mnie on jest niepotrzebny. Także zapraszam pana prezesa klubu. Wspólnie możemy te dokumenty zrobić. Także chcemy to nieodpłatnie.
Dziękuję panie radny Jarosławie Kardasz za tą informację. Pozwolę sobie, szanowni państwo, ważną sprawę w tej chwili poruszę. Moment. Dobrze, widzę, że radość jest olbrzymia, ale przejdźmy w tej chwili jeszcze do jednej ważnej informacji, którą chciałbym zakomunikować Radzie, także wszystkim pozostałym zebranym. Panu radnemu Rafałowi Gudę za chwilę udzielę głosu. Na biurko pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, pana Mieczysława Saweryna, wpłynęło pismo kierowane od pana Jarosława Kardasza, radnego Rady Miejskiej w Gryfinie, z informacją. Informuję pana, że z dniem 22 maja 2013 roku rezygnuję z funkcji przewodniczącego oraz z członka klubu radnych bezpartyjnego bloku samorządowego. Uzasadnienie: brak komunikacji między burmistrzem a przewodniczącym. Z poważaniem, Jarosław Kardasz. To tytułem informacji. Teraz przekazuję głos panu radnemu Rafałowi Gudze.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę, ponieważ pan przewodniczący Saweryn powiedział wcześniej, że nie ma tutaj obecnych radnych popierających burmistrza. To padła taka sugestia, jakby nagle wszyscy wstali i wyszli. Chciałem powiedzieć, że jakby inicjatywa a propos Pniewa wyszła od tychże radnych i została rozwiązana przez tychże radnych, bo dopiero informacja o rezygnacji została przeczytana później. Natomiast jakby w uzupełnieniu jeszcze tej drugiej informacji, ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie, publicznie podziękować panu Jarosławowi Kardaszowi za to, że bardzo rzetelnie i profesjonalnie pełnił swoją funkcję i za dotychczasową współpracę. Liczę na dalszą. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie radny za to uzupełnienie swojej wcześniejszej wypowiedzi. Ja ze swojej strony życzę panu Jarosławowi Kardaszowi, którego osobiście szanuję i którego także cenię. Tak, w pewnym sensie powiedzieliśmy to sobie wczoraj z Jarkiem po koleżeńsku, że uznaję tą decyzję za uzasadnioną, natomiast nie chcę wchodzić w głębszą dyskusję, to jest zawsze osobista motywacja. Życzę ci, szanowny Jarku, spokojnej, merytorycznej, dobrej pracy w Radzie. Czy ktoś jeszcze chciałby z państwa w wolnych wnioskach zabrać głos? Nie widzę, dziękuję w takim razie. Szanowni państwo, kończę 34. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję, do widzenia.